5 sierpnia, wyobraź sobie, jest jakiś po prostu kumulacja rzeczy na niespotykaną skalę, jeśli chodzi o rzeczy. I dobra. Tak, w kinach będzie Bullet Train. Na Netflixie będzie premiera Sandmana i Teenage Mutant Ninja Turtles The Movie animowany.
Okej.
Okay. Na Amazonie będzie film Rona Howarda 13 Lives o dzieciach uwięzionych w jaskini.
Mhm.
Na Disney Plus będzie Prey.
Prey, no
i
na to czekamy.
I Gwiezdne Wojny Wakacje, Lego okay. Special.
Okej, okay, dobra, no.
I jeszcze, i na Apple TV będzie Luck, animacja. I te wszystkie rzeczy będą w tym jednym dniu premierę miały.
No.
Ja się pytam, dlaczego? Skoro wcześniej nic nie ma i później nic nie ma, to co jest takiego w tym 5 sierpnia, że te wszystkie rzeczy muszą wtedy mieć premierę?
Co nie, szczególnie, że Boże Ciało jest 15 dopiero.
Boże Ciało już było, co ty opowiadasz?
Nie Boże Ciało, Jezu, no jak to się nazywa? Tego
Jezu, kogoś? Boże nie Ciało.
Nie Boże Ciało, tylko...
Wiem, 15 sierpnia coś Matki Boskiej.
Matki Boskiej, coś tam.
Gromnicznej.
A to nie jest to Bitwa Warszawska?
Sprawdźmy to.
Bitwa Warszawska.
A, tak, Bitwa Warszawska, ale jest to też Święto Kościelne. To jest tak, dokładnie wniebowzięcie na Świętej Marii Panny. Przecież Matka Boska im się pokazała, cud nad Wisłą.
No tak, no.
To dzięki Matce Boskiej wygraliśmy.
No tak. Ale podobno...
Matka Boska zawsze, ona jest jak Gandalf, zawsze się pojawia w momencie, kiedy już tracimy wszelką nadzieję. To w tym momencie, tak samo w Częstochowie, przy Szwedach, też się pojawiła i mówi, nie, ja tu muszę stanąć po stronie Polaków, bo wiadomo, że Szwedzi to jest jakiś dziwny, to nawet nie jest naród do końca, to jest jakiś dziwny lud wikingów, trzeba ich tu powstrzymać, bo Polska jest narodem wybranym, trzeba go ochronić. I potem cud nad Wisłą. No, w każdym razie tego 15 wielkie święto polskie, niebowzięcie Marii Panny, wtedy powinien Netflix coś wrzucić, nie?
No właśnie,
Nie znają, nie wiedzą? Ach, dobra, szkoda gadać.
Kinotok. Podcast filmowy.
Przejdźmy do naszych tematów może.
Dobra.
San Diego Comic Con 2022 odbył się niedawno.
Ja to nie wiem, ja próbowałem szukać w ogóle wszelkich informacji, co tam było, tych trailerów, co oglądałem, ale jak tylko widziałem kolejną rzecz, którą o tym oni tam mówią i kolejne rzeczy, które oni tam ogłaszają, to po prostu nuda to samo, nic ciekawego. Nie jestem już podjarany na te rzeczy trochę już, które tam...
Powiem ci, że ja mam podobnie, że wiesz co, niby nie powinienem narzekać w przypadku Comic Conu, znaczy konwentu, który nazywa się Comic Con, że są głównie komiksowe filmy omawiane, czy produkcje komiksowe, ale z tego co pamiętam, to kiedyś Comic Cony to były generalnie wszystkie takie popkulturowe rzeczy, które się wydarzą wkrótce albo nawet za jakiś czas, za rok powiedzmy. I te pierwsze trailery, pierwsze zajawki były w czasie właśnie Comic-Conu. I teraz pytanie, czy nie ma żadnych produkcji poza Marvelami i DC takich naprawdę, wiesz, ekscytujących? Czy postanowili w tym roku bardzo okroić to wszystko i ograniczyć się głównie do tych komiksowych? To,
ale pamiętasz, na Marvela to przecież nie było przez jakiś dłuższy czas na Comic-Conie, tak? Więc oni tam to, no przynajmniej tej filmowej części, że trochę ich nie było. Ale nie, że to przez COVID było, czy coś takiego.
Nie, tak? Oni chyba przez ten Disney, D23 chyba, mieli zawsze swoje rzeczy wrzucali tam, ale tym razem się pojawili. Okej, dobrze, może zajęli ten czas, ale ja pamiętam, że wiesz, czy to na przykład Godzilla vs. Kong miała swoje pierwsze promo, czy właśnie jakieś takie inne popkulturowe, Gwiezdne Wojny oczywiście. Oni teraz to wszystko chcą zepchnąć, Disney wszystkie te rzeczy chce zepchnąć na D23, no i spoko, niedługo będzie, także się doczekam. Ale i tak myślę sobie, no kurczę, może faktycznie to jest powód taki, że Disney po prostu ma wszystko teraz
I on generalnie po prostu robi co chce.
No nie,
ale Paramount.
Ale Paramount, no właśnie.
No właśnie. Ale to jest takie dziwne, bo masz. Masz ten festiwal komiksowy i jeśli masz na przykład festiwal, który skupiałby się na filmach, tak, to jest to bardziej jakby filmy bardziej wyszukane, tam się ogląda te filmy, nie rozmawia. Nie ma takiego konwentu filmowego, tak, że to jest jakaś może jakaś nisza.
Comic-Con.
No ale wiesz... Tam nikt się nie ogłasza, to nie jest tak, że to, znaczy ogłaszają się, ale to nie jest tak jak Comic-Con, tak? Który trochę jakby zgarnął tą taką, że dla mnie Comic-Con już nie przestał być Comic-Conem, tak? To jest jak różnica pomiędzy naszym polskim Comic-Conem, który tam robili, który o komiksach nic nie robił, tak? My na przykład mamy ten festiwal komiksów w Łodzi i on jest ewidentnie komiksowy, tak? No to jest komiksy i gry. No komiksy i gry, ale tam na gry to jeszcze nigdy chyba nie patrzyłem za bardzo. Ale... Sam taki stricte festiwal, że celebracja takiego pop filmu, takiego filmu popularnego, nie wyszukanego, tak, ale nie jak, że to mają być najlepsze filmy na świecie, tylko właśnie takiego.
Kino rozrywkowe, no.
Tak, no kino rozrywkowe, że to nie ma takiego czegoś, tak, no bo nie masz franczyz, tak, no bo to wszystkie, że komiks, ta popkultura opiera się bardzo mocno na franczyzach, a nagle masz film, który nie jest częścią franczyzy, to tak naprawdę to nie jest miejsce, do którego pójdziesz, bo nie ma fana, który pójdzie i to zobaczyć, tak. To, co na przykład zrobił Marvel, to Marvel Disney tak naprawdę, to stworzył markę jako Marvel, która ma fanów i tak naprawdę są różne serie filmów. Tak samo, no i sam Disney, tak? No, jeśli masz film Disneya, no to już jakby niesie coś ze sobą i są ludzie, którzy są fanami, ale nie masz na przykład, jakby to się mówi, na takich fanów Disneya się, Disney Head, tak? Coś w tym stylu się mówi.
No.
No, a nie ma Paramount Head, tak? Albo nie ma Lionsgate. Tak? Mimo tego, że...
Może są, nie, no są na pewno, ale jest tak. Trzech. Trzech by przyszło na ta całą halę.
No, że jakby tak. Nie masz tego, że... Nie, no nie wiem, może to jest kwestia branży, tak? I tego, jak to się wszystko tak robi, tak? Szczególnie, że Paramount to, wiesz, masz dystrybutora, są ludzie, którzy tworzą te filmy, już prędzej w jakichś niszowych branżach, jakby w niszowych, gatunkowych filmach, jakichś horrorach może się znajdzie, tak? No. Masz Blumhouse i gdyby Blumhouse na przykład na takiej imprezie zrobił panel, to przyszłoby pewnie więcej osób.
Więcej by przyszło, no. Też tak myślę.
No, więc brakuje takiego czegoś, tak?
Że... Brakuje. Znaczy, nie, no mówię, CinemaCon trochę to jakby jest w zastępstwie czegoś takiego, ale to nie jest aż tak rozbuchana impreza jak Comic-Con, no i nigdy nie będzie też, no bo to jest CinemaCon jest dla branży, tak? Dla ludzi z branży i potem jakiś tam zwiastun czy kilka się pojawi w sieci. Ale tego hype'u, tego całego, wiesz, do otoczki całej cosplayowej i tego wszystkiego nie ma faktycznie.
Okej, to jeśli byśmy mieli ten popkulturowo-filmowy festiwal, to jakie byłyby cosplaye na takim festiwalu? Pomyśl o tym.
Godzilla, Kong.
To musisz znaleźć taki cosplay.
Mofra.
Ale musisz znaleźć taki cosplay, żeby pasował do tego festiwalu, ale nie pasował do Comic-Conu na przykład, tak? No bo jakbyś się przebrał za Godzilla, to byś pasował na Comic-Conie, ale na takim festiwalowym filmie...
Nie, no to niech to będzie festiwal kina niszowego, to wtedy ludzie będą się przebierać na przykład za Charlie'ego Chaplina. No. Znaczy nie, czy to jest kino niszowe, teraz już tak. Ale albo, nie wiem, za... Kurczę.
Ja teraz wsadziłeś
za postaci z filmu Koda.
Cześć, to...
Na Sundance'ie tak powinno być.
O kurde, na Sundance'ie przebrać się za tą główną bohaterkę z Nomadland i byś miał tylko, wiesz, taką, wiesz, taki szlafrok i taki rozkładany fotel.
Totalnie, czekam na to. Taki, kurczę, zrobić takie cosplaye, które są sprzeciwem wobec masówki, no.
Tak, taki coś. Cosplay, który jest takim cosplayem, co nie? Taki anty-cosplay trzeba by zrobić.
No, No, to jest dobry pomysł. Pomyślimy przy okazji Halloween. Możemy się zastanowić, na co w Halloween się przebierzemy i wybierzmy coś, co jest absolutnie niefranczyzowe.
Ale nie,
jakby
nie.
Zaprzeczeniem to, franczyzowości.
Nie, to trzeba nazwać to antyprzebranie albo antycosplay, co nie? Czyli przebrać się za rzecz, którą nikt się nie powinien przebrać.
Nie, antycosplay to jest to, co ja noszę codziennie, więc...
Nie. Właśnie antycosplay to jest, musisz się za coś przebrać, ale za coś, co jest absolutnie niepopularne i za co ludzie się nie powinni przebierać. Takie, wiesz, losowe postać z filmu.
Albo rzecz, bo to jest albo coś rzecz. Dobry.
No rozumiem, no wiem, no bo wiem, zawsze, że zawsze, no.
Propsuję takie pomysły, jak ten wasz z przebieraniem się za szafki szkolne.
No, ale schodzimy z tematu, co tam jeszcze na tym komikonie było.
Na komikonie, znaczy zaraz przejdziemy może do tych właśnie komiksowych, ale z tych niekomiksowych, takich mniej komiksowych rzeczy, no to co się pojawiło? Pojawił się zwiastun Johna Wicka czwartego.
No.
I co myślimy o tym zwiastunie?
Nie wiem, to jest kolejny John Wick, trochę tak.
Już masz dość? Już?
Ja nie widziałem dwójki i trójki.
Had enough? No to jak to? No to jak to możliwe? W ogóle się zgubisz, jak teraz będziesz oglądał czwórkę.
Ale to jest taka franczyza, która się zgubiła jakby, jeśli chodzi o... Znaczy, rozumiem, że ta akcja jest dobrze nakręcona i w ogóle, ale po ten cały... Koncept się znudził trochę po pierwszym filmie, tak już trochę.
Nie, nie zgadzam się zupełnie. Uważam, że to jest cały czas. Jakby to jest właśnie jedna z tych franczyz, które, czy jedna z tych serii, które mogą cały czas dawać to samo, czyli Keanu Reeves, który po prostu kopie wszystkim tupska. I to cały czas będzie dla mnie na tym samym poziomie zainteresowania. I ja absolutnie pójdę na kolejnego Johna Wicka i zwiastun jest super. I lają się po mordach, są fajne choreografie walk, jazda na motorach, psy szczekają.
Albo nie, wiem, co... bo w pierwszym nie szczekały, to jest właśnie problem.
Ale potem już zaczęły szczekać, już potem się odszczekiwały kolejnych, więc...
No nie jest, to jest taki film, który taka seria, która jakoś mnie nie kupi. Znaczy, pierwszy film mi się podobał, ale jakoś potem już mi się nie chciało jakby tej samej koncepcji jakby ogrywać, tak?
Okej. Okay. Znaczy, wiesz co?
Bo to jest taki wehikuł do tego, żeby przejść, że fabuła jest po to, żeby przejść do kolejnej sceny akcji. No i te sceny akcji są fajne, ale tam, no... Ile może, tak? To rozumiem, że może inaczej, gdybym oglądał je na bieżąco, bo ja tam Johna Wicka bardzo późno obejrzałem, a kolejne dwie części obejrzałem, no nie obejrzałem, tak? Ale że jakby teraz musiałbym obejrzeć te wszystkie trzy filmy naraz, no to bym...
Wiesz, co cię czeka przed premierą?
Właśnie o tym samym pomyślałem.
John Wickotok. No, to będzie. Ale wiesz co, to jest ciekawe, bo na przykład mi pierwsza część się też podobała w miarę, ale miałem różne uwagi do niej, głównie do tonu, bo ton był dość ponury, a potem kolejne części to już jest taki camp. Znaczy to jest takie, wiesz, takie pójście na całość z tym tematem i z tym pomysłem. I wiesz, i tylko przeskakiwanie rekinów i w tym momencie to zaczęło być dla mnie fajne, interesujące.
A, no widzisz, a tak bo, to, no bo pierwszy jeszcze trochę udawał, co nie? Że nie jest takim filmem. Zobacz, wiem, że mnie czeka obejrzenie go i może go obejrzę tak wszystkie trzy naraz. Szczególnie, żeby pamiętać, że był taki film, który był trochę w klimatach Johna Wicka, który siedział w hotelu takim, coś tam, hotel, coś tam. Mm-hmm.
Tak, tak, hotel, coś tam, no.
No, był takim
kurczę,
klimacie.
W tym momencie nie mogę sobie przypomnieć, jaki hotel.
Nie. Artemis, coś.
Chyba coś takiego.
Coś takiego, no.
To takie było mocno Johna Wickowe. To było już po Johnie Wicku, mm-hmm. chyba drugim. Bo to i było całkiem spoko.
No to było tak, że to było spoko, ale nie miał tego fajnego pomysłu na to.
Nie miało Keanu Reevesa po prostu.
No to tak, no to człowieka charyzmy.
To jest
charyzmy,
cały
no.
urok tego, no. Tak, cały urok tej serii to jest Keanu Reeves, więc kurczę, nie wiem, no ja myślę, że ty jednak docenisz, jak sobie obejrzysz i potem już będziesz czekał na kolejne części. No dobra, czyli John Wick mech, tak? Znaczy ty mech, ja okej, okay, ja okejka. Co tam jeszcze się takiego wydarzyło nie Marvelowego, nie DC? Władca Pierścieni.
Tak, nowy trailer.
Duży, nowy trailer wrzucił i dużo jakichś takich informacji na temat tego, o czym będzie. Tak mi się wydaje, nie wiem, bo nie widziałem panelu.
Ja bardzo się cieszę z każdej nowej wieści, z każdego nowego trailera, który wychodzi z Władcy Pierścieni, dlatego że mnie to interesuje, ale strzał tyłków wszystkich ludzi w internecie jest tak piękny i tak cudowny, że jest zdecydowanie, na pewno sprawi mi więcej radość niż oglądanie, albo nie oglądanie, bo nie wiem jeszcze, czy jestem... Znaczy nie, no obejrzę pewnie. Ale...
No. Tak. No to jest cała nisza w internecie, która po prostu wyśmiewa te zwiastuny, albo krytykuje je mocno. Głównie ze względu na to, że no, są ludzie różnych ras, albo że jest to przecież tak nie... było w Tolkienie, bo to
czarne krasnoludy, co to ma być?
Tak, albo krasnoludka bez brody, albo co w sumie no, jest troszeczkę uwłaczające, to prawda.
No, albo mnie wiesz, no. Dla mnie to po prostu wszystko jest, no nie jest, no jest historia, to jest bajka stara jak świat. Ci wszyscy ludzie, którzy na to narzekają, się dawali przez całe życie na to nabierać. Jest franczyza, ktoś chce nakręcić serial fantasy, więc podpinałem się pod Władcę Pierścieni, żeby mieć boost do tego, żeby ktoś zaczął to oglądać. I no, to już nie wiem, czy jak rozmawialiśmy pierwszy raz o tym trailerze i o tym serialu, no... No to jest po prostu, ktoś zrobił historię, ktoś chce ją opowiedzieć, wsadzić się w świat Tolkiena i powiązać z tym, co już było. No dobra, dajcie mu opowiedzieć i ludzie się tak srają żarem, po prostu taki...
Mamy no taki... tak, no, ale...
Taki... No nie wiem, no jakby to było jak z Gwiezdnymi Wojnami, tak? Nie ma nic gorszego dla Gwiezdnych Wojen niż fani Gwiezdnych Wojen, tak samo chyba jest z Tolkienem. Choć zawsze mi się wydaje...
O, no nawet nie wiem, czy nie gorzej.
Nawet nie wiem, czy nie gorzej. Wiesz,
Gwiezdne Wojny to jednak jest dość młoda seria w porównaniu do Władcy Pierścieni. A Władca Pierścieni to jest tak ciężki lore, to jest tak silnie osadzone na budowaniu świata. Jeżeli tam coś w tej całej konstrukcji jest chociaż troszeczkę inne od tego, co Tolkien sobie wymyślił, to już ci wszyscy... A tych znawców Tolkiena to jest po prostu masa.
Wszyscy,
to jest, wiesz, wszyscy są znawcami Tolkiena,
Ale czaj, że są ludzie, którzy na przykład studiują i mają doktoraty z jednej serii książek, co nie? No to...
No tak.
Pouczcie się czegoś pożytecznego, co nie?
Nie, no ale spoko, niech mają, tak? Niech się uczą, ale trzeba mieć pewnie otwarty umysł też na inne, jakby wersje tego. Tak?
Tego, co ktoś może z tym zrobić, rozwinięcia jakby tego świata. Nawet nie rozwinięcie, no. Jest to historia, którą ktoś się inspiruje jakby tym światem, a ludzie po prostu mają takie ból dupy, że to po prostu, no, to jest najlepsza rzecz z całego tego... serialu.
Najlepsza.
Najlepsza. Jak mieli ból dupy o Gwiezdne Wojny, to one jeszcze nie były takie jak tutaj, co nie? Bo tutaj to... No nie wiem, po prostu...
A powiedz mi, czemu tak ludzie lubią czytać negatywne komentarze na jakiś temat?
Ja nie lubię czytać złych komentarzy na temat czegoś. Ja lubię słuchać strzelających tyłków po prostu, bo to jest po prostu nic innego. Po prostu lubię. Po prostu,
czemu?
Po prostu słyszysz to, patrzysz na tą, wiesz, czarną elfkę i słyszysz tylko w różnych miejscach.
Wydaje mi się, że inaczej, że dupy inaczej strzelają.
A jak
strzelają? Ale w każdym razie, nie będę przytaczał. To pomijając to, jak to jest odbierane przez niektórych, to co my sądzimy o tym zwiastunie? To jest bardzo ładnie to wygląda, nie? To jest...
Jest na pewno lepiej niż było wcześniej, tak? No tak, bo pokazują nam trochę fabułę.
Widać rozmach.
Widać, że trochę poprawili trochę te efekty komputerowe niektóre, bo tam one trochę się dały w niektórych miejscach. Ale to tak zawsze. So, Jezu. O nie, efekty specjalne są, mi się nie podobają. No. Nie wiem, no. Jest okej, okay. Jest lepiej, jest na pewno lepszy niż pierwszy trailer, bo no wiesz, no, pierwszy trailer zawsze jest tym trailerem takim filowym, co nie, że on ci niespecjalnie nic nie mówi, tylko pokazuje klimat, ale oczywiście po tym trailerze, jak się trochę więcej dowiadujemy, o czym ma być, no to no, ciekawe, tak, no ustawiają ci postacie, jest ciekawe, że będzie ten Sauron jako jakby postać, jako człowiek, on będzie tam się wmieszał w tą historię, dowiemy się, jak on zostaje, jakby, nie wiem, czy jak zdobywa władzę, czy jak zostaje skorumpowany, no jest to ciekawe. No.
Jest to ciekawe. I w ogóle ciekawych czasach żyjemy, gdzie w sumie najbardziej spektakularnym zwiastunem jest zwiastun do serialu na Comic-Conie. Co nie? No bo tak w sumie porównując do reszty, no może te Marvelowe niektóre były spoko. W sumie to nie wiem, czy tylko nie jeden. Ale jeżeli chodzi o rozmach, taką epickość, to rzeczywiście tutaj to chyba górowało w całym tym Comic-Conie. I to jest ciekawe, że właściwie no, mamy już takie seriale, że to już zaszło po prostu tak daleko, rozwój seriali zaszedł tak daleko w stronę po prostu tego, co mieliśmy do tej pory tylko w kinach, że aż szkoda byłoby, żeby niektórzy oglądali te seriale gdzieś na laptopach, czy na jakichś małych ekranikach,
czy na telefonie, no, tak?
Znaczy, to czy jest... na telefonie.
Znaczy, mi się wydaje, że to nawet nie jest bardziej rozwój seriali, jak upadek kina, tak?
Może tak.
Znaczy, może nie kina, ale kin, tak? Jako miejsca, tak? Że ludzie już tak, no, chodzą ale na te blockbustery, ale...
Czy... No ale też nie mają za bardzo do zaoferowania dużo kina, tak? Znaczy no, wielkie studia poszły w stronę tych seriali, tam ładują kasę, a jak chodzi o filmy, no to no właśnie nawet ten Comic-Con tutaj udowadnia, że troszeczkę nie mamy na co czekać w najbliższym czasie, jeśli chodzi o wielkie superprodukcje filmowe poza Marvelami.
No tak, tak. No przynajmniej on nam nic nie powiedział, tak? No, ale będzie Bullet Train.
On nam nic nie powiedział.
Będzie Bullet Train.
5 sierpnia. Czyli to byłyby te nie komiksowe. Myślę, że tutaj, nie wiem, czy coś jeszcze ci się przychodzi do głowy? No Sandman, nie, ale to już jest bardziej komiks.
No Sandman to już będzie zaraz chwila, co nie, więc to...
5 sierpnia.
Mi brakuje, ja bym chciał tylko zobaczyć, żeby Lucyfera, bo tutaj Lucyfera... Znaczy nie wiem, jak tam gra Lucyfera ostatecznie, nie spłynie tam nie w kurzecie. Podoba mi się, że tutaj już pokazują trochę dalsze, tak? No bo tak naprawdę moim zdaniem pierwszy zwiastuny to był może pierwszy odcinek tak naprawdę, bo tam jest Sandman, jak go tam łapią i tak dalej. A to on chodzi już po tym piekle. O Jezu, jest piękna przecież scena w komiksie, jak Sandman wchodzi do piekła i... bo tam on spróbuje zdobyć swoje artefakty, żeby posiąść ponownie swoją pełną moc i wchodzi do piekła i robi konkurs na rymy, żeby zdobyć swoją, odbić swoją tam element, to jedno ze swoich artefaktów, które daje mu moc. Chciałem zobaczyć, jak to zrobił, chciałem zobaczyć rap battle w Sandmanie. I może tutaj to być, bo pokazali, jak wchodzi do piekła i jak szuka pewnie tego, co potrzebuje.
Nie, wszystko, wiesz co, widziałem jakiś wywiad z Gaimanem, który jakby oglądał ten zwiastun i tłumaczył wszystko po kolei, co tam się dzieje, no to tego wynika z tego, że on faktycznie tam cały czas trzymał pieczę nad produkcją i że to faktycznie jest super wierna, że to ma być super wierna adaptacja kolejnych zeszytów Sandmana, czyli jakby każdy odcinek to będzie jeden zeszyt,
okay,
z tego co zrozumiałem. Więc no tam, nie wiem, w tym pierwszym sezonie te, ile tam będzie odcinków, nie wiem, czy 10, no to powiedzmy 10 zeszytów pierwszych będzie pokazanych.
Sandmanem im dalej, tym gorzej, co nie, jeśli chodzi o adaptowanie tego, bo później to są bardzo odseparowane od siebie. No. Ciekawe, jak ludzie do tego podejdą.
Gwendolyn Christie Lucifera gra, czyli aktorka znana z Gry o Tron. Okay. Dużo jest tu gender swapu generalnie, jeśli chodzi o postaci.
Znaczy Konstantina, znaczy w historii zmienili Konstantina na pewno na inną postać. A nie, bo oni ją zamienili na inną postać, a nie zrobili gender swap stricte, tak?
Okej.
Ale Lucyfer jako kobieta to bez problemu. Choć fajnie by
bez
się...
Bez problemu.
Mi się wydaje, że bardzo byłoby zabawne, gdyby wzięli tego gościa, który gra Lucyfera w serialu Lucyfer, który też jest na podstawie tych... Znaczy, inspirowany tymi komiksami.
To jest jakby z tego świata, tak? Lucyfer?
Tak. Okay. Że to jest jakby stąd jest jakby... Że jakby to jest ta postać, tak?
W ogóle to jest ciekawe, bo Sandman jest jakby ze świata DC, tylko że to jest jak... To jest... projekt niezależny trochę, projekt Gaimana, któremu jakby udostępnili świat, ale do stworzenia jego własnej postaci, która stała się super kultowa i zaskakujące jest to, że ten Sandman już nie pojawia się w takich Justice League'ach, czy w jakichś innych historiach, gdzie mamy
nasze
postaci znane.
To było, bo to było Vertigo i to Vertigo, jakby to było po tym, jak Vertigo, DC kupiło Vertigo i oni byli, to na początku miało być właśnie stricte w DC, ale potem to rozdzielili, tak? To nie jest tak, że na początku miało być w DC, a potem to tak się odseparowało i tak odleciało na bok, że ostatecznie stało się jakby no, po prostu swoje było.
Czymś niezależnym. No, w każdym razie jest to ciekawe, że coś tak super popularnego w takiej niszy, ale jednak popularnego nie zostało jeszcze zmerdżowane z tym z całą resztą i nawet w kwestiach prawnych nie zostało to dopięte, żeby ten Sandman, może teraz po tym serialu, jak będzie popularny, to nagle
nie,
Warner
sobie chyba...
ej, my też chcemy prawa do Sandmana i niech wystąpi w najnowszym tam, nie wiem, Flashu.
Ale to jest jakoś tak nie... porozbijane i tak już pozagmatwane, że to chyba tak się nie da, co nie wiesz.
No dobrze, to możemy tutaj gładko przejść do DC, myślę. W takim razie panelu.
Czyli co, oni
i
tam,
co?
Oni co tam pokazali? Nic nie specjalnie.
Co oni tam zrobili?
Oni nawet Flasha nie pokazali.
Flasha to przede wszystkim nie pokazali, bo nie mogli. Bo w tym momencie Ezra Miller właśnie kogoś przydusza, więc wiesz. Nie wyglądałoby to dobrze. Podobno studio bało się, że się w ogóle Ezra Miller pojawi tam gdzieś przebrany w cosplayu i wyskoczy i zacznie wszystkich szantażować.
Nie, on teraz na Hawajach jest. Mi się wydaje, że do premiery Flasha na pewno jakoś ogarną sytuację. Znaczy, wierzę, że ogarną. Muszą ogarnąć, bo wiesz, to w tym...
Znaczy, wiesz, ogromne pieniądze weszły w ten projekt. I teraz,
to już jest postprodukcja tak naprawdę, tak? I
to... Nie ma szans, żeby jakby zupełnie to pogrzebać, tak?
Tylko no nie mogą, nie opłaca
kombinować.
Im się.
Nie opłaca im się, natomiast wydaje mi się, że będzie miał zerową promocję, taką zerową, że po
ale
prostu
patrz,
się
nie robienie promocji im się nie opłaca. Wrzucenie na HBO im się nie opłaci. Muszą wrzucić ten film do kina albo stracić olbrzymie ilości pieniędzy, tak? A tak naprawdę jedynym problemem jest główny aktor, więc jedyną rzecz, którą muszą zrobić, to go ogarnąć. Wziąć go na dywanik, opierdzielić go strasznie, kazać mu stanąć przed kamerą, powiedzieć, że ma problemy, że się wstydzi tego, wysłać go na wieś do jakiegoś miejsca, gdzie chodzą owieczki i powiedzieć, robić zdjęcia, jak to bardzo jest mu przykro, że pobił i porozwalał parę rzeczy. Znaczy, pobił ludzi, porozwalał parę rzeczy, tak. Poprzydurzał kogoś. Może tam były jakieś narkotyki, nieletnie. No, musiał generalnie zrobić tak, żeby odwrócić jego public image w tą stronę. Inaczej stracą bardzo duże pieniądze przez jedną osobę i to będzie... Znaczy, pogrzeb bandy w branży to on już jest, tak? Ale
no właśnie, jak oni go zmuszą teraz do gadania, jak on sobie zdaje sprawę, że już nie ma powrotu z tej drogi takiego, jeśli chodzi o karierę, za bardzo. Nawet jeżeli no przeprosi, to przeprosiny są tylko dla nich dobre, nie, ale dla niego?
Tak, oni muszą go do tego zmusić.
Ale co, będą go szantażować też? Tak jak on wszystkich szantażuje, będą mówić, wiemy gdzie mieszkasz, znamy adres twoich rodziców.
Znaczy,
tak?
No nie wiem, nie jest to mój problem.
Ej, Jesus, to byłoby straszne, jakby się okazało, że to DC to jest Warner, to jest wielka mafia, która po prostu wszystkich trzyma w takim szachu i w każdej chwili może zniszczyć życie.
Niestety Warner nie jest Disneyem, tak? Więc nie ma wszystkich w szachu i no,
wszystkich
nie szantażuje. Więc no jest to ciekawe, co się stanie. Mm.
No dobrze, nie było Flasha.
Ale był.
I czegoś, nie było jeszcze Aquamana też.
Nie było
i to
Aquamana.
Też wiemy dlaczego, tak. Więc z tym trzeba poczekać. Ale myślę, że Aquaman to chyba nie będzie miał problemu.
Nie będzie miał problemu.
W razie czego wytną po prostu.
Wytną postać. Mogą nawet ją, wiesz, bo to jest tak, że mogą nawet zrobić to tak, że ją wymienią. Co nie, to nie będzie aż tak duża, tak duży problem. No bo wytną ją.
Bo nie jest główną postacią w filmie po prostu.
Bo nie jest główną postacią w filmie i nie jest
jeszcze pomnożoną tak dużo, przez kilka osób. Tak? Flasha jest dużo w filmie Flash z tego co widzieliśmy, no. Więc no, to byłby problem. Najbardziej w tym wszystkim jest żal Michaela Keatona.
O, to też prawda, Flash. Co nie?
Wyobraź sobie, wielki powrót jako Batman, tak się cieszył, tak wrzucał te wszystkie fotki jako Batman, tak się jarał tym, że powrócił do roli I am Batman i tak dalej. I kurde, i przed taki smarkacz i mu wszystko to spierdolił. No po prostu... Ach, ależ to byłaby ciekawa historia Batmana i Robina. Może Flash dostanie rolę Evil Robina.
Znaczy nie,
Nightwinga, który się zbuntował.
No, to zrobią tak, że go każą mu to poprzepraszać. Amber Heard to się wywalą, wrzucą kogoś innego na jej miejsce, ewentualnie wytniemy całkowicie z filmu i zapomną o tej postaci, bo DC generalnie, jeśli chodzi o continuity, jakieś tam ciągłość fabularną, to w ogóle się tym nie przejmują. W ogóle
no właśnie, zero. Tutaj mają, w tym sensie mają farta, plus, nie? Jak tak. Coś takiego się wydarzyło w Marvelu,
to tragedia, straszne, strasznie.
No, jakby ktoś umarł na przykład, to zaraz będziemy o tym mówić.
Tutaj go przeproszą, tutaj go on przeprosi, wszystko jakoś tam mu głaskają i... A potem gościu wróci za 10 lat do kręcenia filmów.
Tak, jako zupełnie zmieniony człowiek, tak. 7 lat w Tybecie spędzi i wróci zupełnie odmieniony i spokojny i pokojowo nastawiony. No być może. Co tam jeszcze w tym DC? Tak, co nam pokazali?
Shazam nam pokazali. Trailer taki nijaki strasznie.
O Jezu, jak nijaki. Jakie to jest, jak to źle wyglądało, jak chodzi o efekty, w ogóle tragedia moim zdaniem. To jest tak, to wygląda jak taka bardzo nędzna komedyjka superhero.
No.
Naprawdę nic w tym zwiastunie mnie nie zainspirowało. Nic mnie w tym zwiastunie nie jakoś pozytywnie nie nastroiło do tej produkcji. A mi się podobał ten...
Pierwszy był taki przyjemny.
On był przyjemny, ale był jakiś. Nawet wizualnie starali się coś ciekawego tutaj pokazać, jakoś inaczej podejść do tych postaci. Natomiast tu...
A to
nawet
ten
nie
sam
mamy...
reżyser?
Tak, chyba tak. Okay. Nawet nie mamy tu powtórki tego samego, tylko jest jakby to wszystko tylko rozwodnione w taki sposób, że okej, kolejna przygoda Shazama, czy tam jak się nazywa ten bohater, bo teoretycznie nie nazywa się Shazam, tylko jak?
Znaczy oryginalnie chyba się Captain Marvel się nazywa.
Tak, to prawda, ale teraz nie mogą używać tego określenia.
Więc nazywają go Shazam.
No tak, ostatecznie nazywałem go Shazam, chociaż to nie do końca jest jego imię, z czego się śmiali też w pierwszym filmie. Ale no tak, więc to wygląda bardzo licho. No i jest ten Black Adam, który też...
Wygląda jakiś... licho, no tak.
Licho, no to wygląda strasznie plastikowo, no. To już nie jest ten DC, do którego nas przyzwyczaił na przykład taki Batman ostatni.
No.
Gdzie myśleliśmy, że DC pójdzie w tą stronę, bardziej kina artystycznego, autorskiego.
Takiego jakiegoś, no, że te jakiegoś. Filmy były zawsze jakieś, co nie? A tutaj jest takie niejakość, co nie? Pokazali niejakość straszną.
Tak, więc to zadziwia mnie, że... Ja rozumiem, oni może chcą wyważyć, bo tutaj, wiesz, okej, robimy sobie te niezależne filmy o Batmanie i Jokerze, które mogą... Tutaj możemy szaleć z tym, ale pamiętajmy, że jest jeszcze ta publika typowo taka właśnie... Publika tak naprawdę Marvela, którą trzeba zgarnąć do siebie, tak? Mm-hmm. My też mamy coś jak Marvel, chodźcie, zobaczcie.
Dla mnie to jest po prostu niesamowite, że oni do tej pory nie pogrzebali całego tego Extended Universe'a i jeszcze próbują go ciągnąć i jeszcze próbują coś zrobić, bo to już jest taki martwy koń, którego oni kopią po prostu, że...
No, oni tak będą go kopać przez dopóki jakąś kasę z tego wyciągną, ale jednocześnie będą tworzyć to nowe uniwersum z tymi nowymi postaciami i no... Okej, wiesz co, to jest komik.
Ale wiesz, ale to jest
oni kino. Po prostu... Ja nie mam z tym problemu, no że tak, to są różne...
Ale bardziej
wiesz,
mi chodzi o to,
światy.
Że oni te franczyzy po prostu przez to, że oni je wydoją, one znikną z radaru przez najbliższe na 20 lat znikną. 15-20 lat to wszystko padnie, tak? Oprócz Batmana wszystko padnie. Że oni, wiesz, wycisną wszystko z ludzi i będziemy tak o tym myśleć jak o kiepskich filmach z lat 2000.
Możliwe. Znaczy, wiesz, no, na razie tylko zwiastuny widzieliśmy. Kto wie, może to się okażą genialne filmy oscarowe, które w ogóle przyćmią wszystko, co zobaczymy w tym i przyszłym roku.
Raczej nie,
ale filmów nie widzieliśmy, więc nie możemy definitywnie tego stwierdzić. Mhm. No dobrze, to był DC. No i przyszła pora na Marvela, który zrobił po prostu
show
w największy, pokazał najwięcej rzeczy i po prostu jedno wielkie szaleństwo. Wszystkie fazy możliwe, po prostu 20, 25 faz po kolei przez najbliższe 200 lat. Będziemy śledzić losy postaci z Marvela, które oczywiście nie mogą umrzeć, więc będą tam pompować w tych aktorów wszystko, co się da już teraz.
Nie, no już dojdziemy.
Z sytuacją z Chadwickiem Bosmanem będą cały czas, wiesz, kazali im sprawdzać, wiesz, kartę badań, tak, czy są zdrowi, czy wszystko z nimi jest okej.
Nie, no będą, wiesz, Wicked and Bernice i będą, wiesz, trzymać trupa i będą...
Wiesz co, trochę tak. Trochę ta Wakanda Forever to trochę jak Wicked and Bernice'ego. O Boże, to jest takie straszne, no bo okej, Wakanda Forever, czyli kolejna czarna pantera, gdzie teoretycznie mieliśmy sytuację, no w pierwszych w ogóle projektach, że miała być po prostu czarna pantera 2 i miały być przygody naszego T'Challi, tylko że no Chadwickowi Bosemanowi się zmarło w międzyczasie i teraz wymyślili, co jest no takie moralnie wątpliwe, szczerze mówiąc. Wymyślili to, żeby teraz zrobić jedno wielkie filmowe pożegnanie Czarnej Pantery jako T'Challi. No i tak to wygląda. Czy ten zwiastun, który puścili, to
tak,
wygląda
sam początek,
jak,
to jest to,
jak wie, taki in memoriam wielki. Tak. I ja czuję pewnego rodzaju taki niesmak po tym. To znaczy, to wszystko pięknie wygląda i to wszystko jest bardzo ładnie nakręcone. Ale ma to w sobie jednak taką nutkę takiego szukania zarobku na czyjejś śmierci, nie? Że wiemy, że ta postać była znana, wiemy, że jak bardzo ludzie kojarzyli Chadwicka Bosemana z T'Challą, więc spróbujmy jeszcze z tego wyciągnąć kasę. Zamiast pociągnąć po prostu dalej historię T'Challi z innym aktorem, co byłoby też moim zdaniem w jakimś sensie...
Jakimś rozwiązaniem, no.
Dla aktora też, no bo to jest, wiesz, zawsze się mówi o tym, że aktor jakby wciela się w pewną rolę, ale wie, że jakby kontynuacją tego mogą być inni aktorzy. To nie jest problem, tak, recast. I to jest
ale
też
to
jakby...
Jest, ale to jest
rodzaju...
tak było rozdmuchane, wiesz, bo jeszcze był młody tak. I w ogóle, że to było na takim poziomie, że ludzie...
Ale ja wiem, że ludzie by się buntowali, gdyby
ludzie
był
by się nie, buntowali, jest... narzekali w ogóle... Znaczy, no, uśmiercenie postaci w uniwersum jest to też jakby jakieś rozwiązanie, tak?
Jak ktoś, no nie, no to jest
jak zmienili tego Dumbledora, to ja nawet nie zauważyłem.
No dokładnie, dokładnie, tylko że to nie jest jakby fu-tfu, jakby sytuacja była inna i na przykład by zmarł główny aktor z serii Harry Potter, no to w tym momencie też
Voldemort
pewnie by zrobili recast. Też byłoby...
Zrobiliby recast wtedy, no.
Nie byłoby problemu. Teraz jakoś się przyjęło, że troszeczkę chyba po tej śmierci Carrie Fisher nagłej, kiedy Gwiezdne Wojny jeszcze te nowe się jakby rozwijały, tak? Znaczy to było przy drugim filmie i ogłoszono, że no, śmierć Carrie Fisher i od razu stwierdzono, nie będzie recastu, nie będzie absolutnie. No i troszeczkę i zaczęto kombinować. Zarzekał się wtedy Abrams, że absolutnie nie będą wykorzystywać postaci CGI, co się nie okazało prawdą, bo oczywiście mamy CGI-ową Leję, nie tylko lekko tam powklejaną z materiałów poprzednich i pozmienianą w dialogach, ale też mamy młodą Leję w wersji CGI, więc to no,
ale
takie
młoda
też
to się nie liczy, no.
Okej, okay, nie wiem czemu, ale okej.
Okay. No bo i tak by tam jej nie było, no, to nie jest może... Jak...
No tak, ale no chyba, że ona, że wcześniej była na, był ten na to plan, tak, że ona będzie młoda w wersji, Carrie Fisher podpisała, tak, możecie wykorzystać mój wizerunek, spoko. No ale generalnie się przyjęło coś takiego w Hollywood teraz, że jeżeli aktor umrze, a to jest jakaś duża franczyza, to w tym momencie musimy kombinować, co się da, żeby tylko nie zrecastować. Nie wiem czemu, bo to jest takie...
Ale wiesz, no tutaj też mówimy o głównej postaci serii, tak? Która jakby...
Główna postać serii, no.
Która no, też znaczy, wiesz, pewnie promo, jakby myśleli o niej jako też jakiejś ważniejszej postaci w tym uniwersum, co nie?
No tak, ale znowu, recast. Jest bardzo dużo innych czarnych aktorów, którzy by świetnie zagrali tego T'Challę. To nie jest tak, że Chadwick Boseman był najlepszym wyborem, tak? Więc no, oczywiście to teraz będzie, będzie jakby wybór nowej Czarnej Pantery. Prawdopodobnie Shuri zostanie, z tego co te materiały tutaj wskazują, zostanie nową Czarną Panterą. Okej, okay, spoko, natomiast no, wydaje mi się, że jest to jakieś tam żerowanie na tej smutnej sytuacji i no, ja mam pewne taki, no, ja czuję niesmak w tym wszystkim.
Przynajmniej trailer był dobry, nie był jakiś fatalny.
Trailer był okej, okay. Trailer był okej, okay, naprawdę. Był troszeczkę awatarowy, ale był okej. Okay. To zabawne, bo te dwa filmy, Avatar i Wakanda Forever, będą mniej więcej w tym samym czasie w kinach, więc będziemy mieć dwa podwodne światy. Ciekawe. Ciekawe. Powtórzy się sytuacja z 97, kiedy mieliśmy dwa filmy o meteorytach. A no dobrze, a poza Wakandą. Fazy, słuchaj. Piąta i szósta. Czwarta w ogóle się skończy za chwilę.
Właśnie, to było dla mnie największe zdziwienie. Co, już koniec tej czwartej fazy? A gdzie jakieś, nie wiem, Avengersi albo jakieś takie, wiesz, tupnięcie?
Jakieś takie tupnięcie. No, no, no będziesz miał w Panterze. Wielkie pożegnanie Chadwicka Bosemana będzie zakończeniem tej fazy, co jest oczywiście zatuszowaniem sytuacji, że troszeczkę zaczęło się im sypać wszystko w tej fazie i że trochę nie mieli pomysłu, tak, jak to dalej pociągnąć. Tak, tak mi się wydaje, że to tak wygląda, że po prostu szukali różnych rozwiązań.
Nie było konkluzji w ogóle żadnej. Nawet nie wiedzieli, pierwsza faza się kończyła jakby konkluzją taką już jakby jak Avengersami, to była jakaś konkluzja, tylko z drugiej strony ta pierwsza faza to trwała parę lat, co nie? Tak naprawdę, takich spore parę lat.
Tak, tak, do pierwszych Avengersów, no więc no nie, nie tak parę, no poczekaj, 2000, no 4 lata.
No to więcej niż ta,
no to parę.
Trwała 3
sekundy. No to okej, okej, okay, ale właśnie wiesz, jest problem, był problem z tym, żeby wprowadzić tego głównego złego w tej fazie, którą mieliśmy.
Ale w pierwszych Avengersach ale w pierwszym Avengersie nie miałeś żadnego bardzo ustabilizowanego wroga. Pojawił się Loki, nie, który gdzieś tam był wcześniej.
Okej, okay, ale cały czas w napisach końcowych co jakiś czas się przewijał. Po pierwsze, nawet jeżeli się nie przewijał, Thanos się może zaczął przewijać później, ale z tego co pamiętam, jeśli chodzi o rękawice nieskończoności, to się zaczęło pojawiać bardzo szybko,
no tak, no bo to,
jeśli nie
tak,
od samego początku. Więc jakby ten no tak, temat sagi nieskończoności, no, jakby, no tutaj też mamy tę teraz mamy sagę multiversu, ta multiverse saga. Więc mamy ten temat też tutaj się rozwija, natomiast z tym bad guyem jest coraz, znaczy z tym zagrożeniem jednym głównym jest gorzej. Jest gorzej z wybraniem, oni też nie wiedzą, ponieważ zabili tego swojego głównego lidera w postaci Ironmana, więc teraz nie wiedzą, szukają jakby, próbują wyczuć, kogo publika polubi najbardziej. Czy to będzie Doktor Strange, czy to będzie Shang-Chi, nie sądzę, ale któraś z tych postaci ona musi teraz wyjść na prowadzenie. I no, kombinują i na razie troszeczkę nie jest jasne, nie ma
ale
tego.
Nie, ale to wiesz, nie zaplanowaliby tego, no, wiesz, dwa lata, co nie? Po tym jak wyjdą filmy.
Znaczy, wiesz, mi się wydaje, że tam był na to jakiś plan. No ja nie wierzę, że Kevin Feige sobie odpuścił po prostu po
no
zakończeniu.
Tak, no ale...
Chociaż, ej, ja myślę, że to było tak. Kevin Feige mówi, dobra, zrobię cztery fazy, zakończę... Cztery? Trzy fazy.
Trzy.
Teraz mamy
no,
czwartą. Zrobię trzy fazy, zakończę wielkim endgame i pójdę na emeryturę, mam dość tego Marvela. Nie będę się zajmował tym więcej. Jestem skupiony tylko na tych trzech fazach. Dobra, skończył. Endgame się skończyło. Wszystko zostało dopięte. Ja w ogóle byłem przekonany, że po tym wszystkim, tak jak chyba gadaliśmy o tym, że... A to może nie z tobą. Że Marvel się w ogóle skończy. Że koniec, że Marvel wyłączą, wiesz, plaga wyjmą z wtyczkę. I nie wiem. I już nie będzie więcej Marveli.
Nie, to dojdzie ale... do momentu. Wiesz, te filmy dojdą do momentu, w którym będą tak po prostu, będą tak nieoglądalne i tak, że dojdzie moment, w którym nie będą, będą mogli tylko zadowalać istniejących fanów, którzy będą maleć, a nie będą w stanie pozyskać nowych fanów, tak? I nowych ludzi nie będą w stanie pozyskać. Dojdzie, mi się wydaje, że dojdzie do tego momentu. Mi się wydaje, że dojdzie niedługo, no bo te filmy są już ponad 10 lat kręcone. I mi się wydaje, że jeszcze parę lat i Chodzi mi o to, że osoba, która musiałaby wejść, żeby to oglądać i żeby być na bieżąco, musi za dużą inwestycję czasową poświęcić, żeby być jakby na bieżąco. Szczególnie jak teraz jeszcze seriale wchodzą.
No tak, ale wiesz, znaczy w tym wszystkim zabawne jest to, że mi się ta faza czwarta podoba. To znaczy, nie wiem, czy podoba mi się jako faza, czy jako plan na nie wiadomo jaką przyszłość, bo ja w ogóle nie myślę w ten sposób. Ja oceniam poszczególne filmy i większość z tych filmów mi się podobała i podobało mi się, że są różne. Podobało mi się, że zaczęli tutaj troszeczkę eksperymentować ze stylem, z reżyserami. Nie trzymają się właśnie kurczowo jakiejś wielkiej linii fabularnej, tylko kluczą, szukają. Mi się to podoba osobiście, bo widzę tutaj duży potencjał kreatywny w tym. Natomiast jak patrzymy na całość, no to oczywiście widać, że trochę jest w tym jakiegoś takiego zagubienia, tak? Nawet u Kevina Feige. Więc moim zdaniem to było tak, że on zrobił ten endgame, chciał już odejść, jakby wypisać się z Marvela, ale powiedzieli mu, słuchaj...
Myszka go złapała, jego córkę.
Myszka mówi, tak. Nie mu chciała. No okej, okay, może i złapała jego córkę, kto wie. W każdym razie albo mu po prostu zapłacili tyle kasy, że dobra, zrobię jeszcze 5 kolejnych faz, niech wam będzie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że się zmieniła, dowodzenie zmieniło się w Marvelu i w Disneyu i to zupełnie inaczej teraz te zasady działania tych jakby te regulacje takie pomiędzy Disneyem a Marvelem się zmieniły i Kevin Feige już nie ma aż takiej kontroli nad tymi projektami, jaką miał wcześniej, więc w tym sensie też on mógł tutaj no, nie dopilnować wszystkiego, bo po prostu mu nie dali, tak? Bo Bob Chapek, który jest teraz nowym szefem Disneya, nie ma tego samego, powiedzmy, doświadczenia i takiego samego podejścia, jak miał Bob Iger wcześniej i zaczyna to troszeczkę się sypać po prostu.
Szczególnie, że zazwyczaj, kiedy masz takie duże projekty, to nie możesz kontrolować tego z poziomu właśnie prezesa. Musisz mieć osobę, która jest do tego dedykowana i się nie wtrącać, ewentualnie powiedzieć, jak czasami można zrobić coś głupiego.
Dokładnie, a tutaj troszeczkę Feigemu zabrał tej jurysdykcji Czapek i sam chciał tutaj przejąć kontrolę w jakimś tam zakresie, no i to był problem. No dobrze. Więc, czyli co, mamy piątą i szóstą fazę i...
Jestem tak bardzo niepodekscytowany, że to jest niesamowite.
Ja tak samo.
Wszyscy ja próbuję się jarają, tutaj, wiesz... zdjęcia wrzucają. O, co to będzie, co to będzie? Ja jestem już taki, kurde, to... o Jezu, ten serial. No
za dużo. Można... Dla mnie to już jest za dużo, już po prostu.
Za dużo. Ja patrzysz sobie na tą linię czasu i myślisz, raz, dwa, trzy, cztery. To dwa lata są, co nie? Dwa lata do przodu, a tam mają tyle tego nachukane i tyle tego narzucone. W przestrzeni jednego roku chcą wydać tyle rzeczy. Po prostu dla mnie to jest zawsze tak, że patrząc na to, co tam mają za pomysł i widząc na przykład, jak te inne produkcje im wychodziły, te seriale szczególnie, boję się, że to nie wykorzystają potencjału, który tutaj drzemie w tym wszystkim i będą po prostu już dzisiaj, w tym momencie to już jest taśma i nie będzie nic takiego ciekawego. Będą chcieli zdobywać trochę sobie jakieś tam punkty związane z, teraz zrobimy czarną bohaterkę, która będzie miała teraz serial, co nie? Albo to będzie teraz głucha i będzie, no więc to też jest ten plus.
No i sięgają po coraz głębsze tutaj zasoby tego Marvela.
Wiesz, że oni będą zamiast zbijać, tak, że oczywiście na przykład, może inaczej, chodzi o to, że pomysł na głuchą superbohaterkę jak Echo, no to jest super pomysł, tak? Dużo to sprzedane, ale czy jest to materiał, który można zrobić, z którego można zrobić cały serial, tak? I na tym oprzeć to wszysko. I patrząc na to, jak te seriale wyglądają, czy poza tym, że ta postać taka jest, to czy cokolwiek to zmieni dla historii, tak? I to jest taki problem, który tutaj się pojawia.
No tak. Wiesz, to ja też odczuwam zmęczenie i myślę sobie, że nie wiem, że ten problem jest też z tym, że oni to dzielą na te kinówki i na Disney+. Moim zdaniem to, co się dzieje na Disney+, powinno być czymś obok. Powinno być troszeczkę powinno być tak, jak masz w komiksach, masz ten główny nurt, masz ten główny run, masz runy poboczne. I tak to powinno wyglądać, tak, że po prostu kombinujmy, szukajmy czegoś nowego w serialach.
Tak jak na przykład było w Marvelu.
A w kinie miejmy normalny, ten główny run, tak? Ten
tak jak mainstream. Było w serialach na przykład Netflixowych, tak? To było jakieś rozwiązanie.
Tak, tak, no ale oni chcą to jakoś połączyć. Wiesz, jest to sprytne też, bo oczywiście w tym momencie wszyscy będą chcieli kupić Disney Plus już. Nie będzie na świecie nikogo, kto nie będzie miał Disney Plus, nawet jeżeli nie będzie dostępny w jego kraju, to...
Będziesz musiał.
To będziesz musiał.
Kontynuując i szykując się na 5 sierpnia, oglądaliśmy Predators, czyli film z 2010 roku. Przeskoczyliśmy dwa filmy, o których nie chcemy chyba rozmawiać, czyli Predators, Alien vs. Predators.
Póki co. Nie palmy mostów jeszcze za sobą.
Ja słyszałem, że one nie są aż tak fatalnymi filmami, co nie, ale...
Nie, no ja widziałem te filmy i
już widziałeś?
Bardzo podobnie. Nie, ja je kiedyś widziałem. Aha, i dwójka mi się bardzo podobała.
Tak.
Nie, jedynka mi się podobała, przepraszam. Dwójka.
Ja właśnie słyszałem, że albo się komuś powie, że to są, że Alien vs. Predators, czy Aliens vs. Predator, no bo to jest skomplikowane, że obydwa te filmy są niby tą samą franczyzą, są kompletnie inne od siebie. Jeśli lubisz jeden, to nie spodoba ci się drugi i odwrotnie.
Ja ci powiem tak, jeśli lubisz kampowość i jeśli lubisz taki over the top, to jedynka ci się spodoba, a dwójka nie. Natomiast jeżeli chcesz taką realistyczną bardziej historię o tym, jak obcy się napierdalają z predatorami, no to pewnie dwójka ci bardziej podejdzie.
Czy dwójka nie jest filmem, który kończy się wybuchem głowic nuklearnych?
Słuchaj, ja nie pamiętam. Ja pamiętam jedynkę dobrze. Okay. Nie do końca. I co może nawet jest dobrym pomysłem, żeby sobie powtórzyć te filmy przynajmniej dla siebie nawet, przed premierą Prey. Dobra. No dobra, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o Predators. W filmie z 2010. W reżyserii Nimroda Antala. Nimrod Antal, który jest węgierskim reżyserem. To jest w ogóle ciekawe. On się urodził w Stanach, pochodzi z węgierskiej rodziny, natomiast potem wrócił na Węgry i tam wyreżyserował jeden bardzo dobry film, czyli Control, bardzo takie ambitne kino, mocno, dużo bardziej ambitne niż Predators na pewno.
No to...
A potem znowu wrócił do Stanów i zaczął kręcić amerykańskie filmy. I właśnie Robert Rodriguez, który jest producentem filmu i który jest jakby takim głównym prowodyrem tego całego pomysłu, tutaj go gdzieś wyłowił i obejrzał, powiedział, gdzieś tam wywiadu powiedział, że widział Control i stwierdził, kurczę, to jest ciekawe spojrzenie w ogóle, wiesz, ciekawy reżyser, ciekawe co on zrobi z tą franczyzą. No i dał mu tych Predatorsów do zrealizowania. I co z tego wyszło?
No i co? Pawle? Ja, jak oglądałem sobie ten film, to pomyślałem sobie o tobie i myślałem sobie, czy to nie jest film, który Kajetan chciał zobaczyć, jak oglądał pierwszego Predatora, czyli film, w którym nie przejmujemy się zupełnie niczym. Mhm. Wrzucamy tych ludzi, żeby walczyli z Predatorami, nie mówimy, po prostu wrzucamy ich na to, żeby ze sobą walczyli i uciekali przed Predatorem bez żadnych tam pomysłów specjalnych. Te postacie, każda jest troszkę inna, nawet bardziej niż w tym... No, są różne te postacie, które tutaj lądują, tak? Niby każdy jest jakimś macho, ale ten jest gościu z Jakuzy, ten jest jakimś tam, wiesz, snajperem i tak dalej, że...
Jest lekarz.
I to wszystko tak naprawdę... No jest fabuła tak naprawdę w jakiś sposób, tak? Oni mają jakiś cel ustawiony, masz tą jedną tajemnicę, która przez cały film, że jakby tajemnica, która się pojawia, czyli kim jest postać Tefa Grace'a i dlaczego on tutaj się pojawia, bo patrzysz na to wszystko, myślisz sobie, na pewno Predatorzy się nie pomyli, ten gość jest jakiś zjebany. I tak przez cały film próbuję, jakby, że naprawdę byłem pełen podziwu dla tego filmu, że oni bardzo jakby do samego końca trzymali
zagadkę. Ale wiesz co? A powiem ci, że ja pomyślałem sobie tak, okej, to są wszystko, widziałem ten film dawno, więc nie pamiętałem tego. To są wszystko właśnie tacy jacyś albo najemnicy, albo jacyś wojskowi. Jest ten lekarz i myślę sobie, może predatorowie wymyślili sobie, że okej, będą cały czas polować na tych ludzi, ale na przykład ktoś będzie ranny i wtedy by jest lekarz, żeby go tam, wiesz, naprawił, że mogli dłużej na nich polować. I myślałem, że to jest jakby pomysł predatorów.
Okej, no,
więc,
ale nie.
Więc
no.
Dałem się w tym sensie nabrać, natomiast masz rację, że jeżeli by nie wziąć tego pod uwagę, no to nie ma innego troszeczkę rozwiązania niż to, które podał film.
No tak, że to było raczej oczywiste, że on jest jakiś tam na pewno seryjnym mordercą, tak? Ale że to było takie dość, że naprawdę tak długo film zwlekał z tego, że ja zapomniałem o tej zagadce. I co jest takim plusem?
O to chodziło.
No
to
i
chodziło,
tak, no tak, no bo tyle. Ale na przykład Lawrence Fishburne, który się pojawia tutaj w tym filmie, który nagle, znaczy znikąd się tak naprawdę pojawia, to w ogóle brzmi, jakby chcieli dać to. No Jezu, temu aktorowi, który grał w drugiej części tego szeryfa, to byłoby, znaczy szeryfa, tego policjanta, gdyby mu dali tą postać, to byłoby, to jest to, jakby to była ta postać, to też byłoby spoko.
Bo ten film, znaczy w sensie, tak... chcesz powiedzieć, że postać Lawrence'a Fishburne'a powinna być postacią z drugiej części, która trafiła do tego, na tą planetę, tak? O to ci chodzi?
Nie.
Czy chcesz powiedzieć, że Lawrence Fishburne powinien grać zamiast Danego Glovera w
nie,
drugim...
nie, że Danny Glover powinien grać tutaj. Albo że
Danny Glover
postać.
Powinien grać tutaj. Okej, okay, to byłoby już w ogóle optymalne.
No okay, tak, no bo w tym filmie naprawdę poza głównymi postaciami i jedną zmianką tak naprawdę jest nowym dziełem, tak? I odseparowanym od wszystkiego.
Mówimy o którym teraz?
O Predators.
Okej, okay. Natomiast jest rehaszem pierwszego filmu.
Tak jest.
Prawie totalnym rehaszem pierwszego filmu.
Mają cel, jest trochę więcej tych predatorów, tam trochę strzelają.
Jest Adrian Brody, który smaruje się błotem. Jest...
w ogóle Andrew Brody,
są te same kwestie, które padają.
Tak. Andrew Brody, który jest największym dupkiem w ogóle w całym tym filmie.
No tak. Ale masz rację, bo powiedziałeś, że to powinien być film, który mi się, na który ja czekałem tak przy
tak, pierwszym. Tak, że to teoretycznie to jest film, który to tak. Jest teoretycznie super.
To czego film. Chciałem.
Tak, to jest film, który jest, ktoś zabrał pierwszy film i przerobił go tak, żeby wziąć wszystkie jego wady i je zmienić, tak żeby nie było to jego wady i nagle powstaje troszeczkę gorszy film, co nie? To jest właśnie.
Dokładnie, ale widzisz, ja miałem tą samą myśl, kiedy oglądałem i myślę sobie, okej, okay, oglądam ten film i zaczynam nużyć mnie, zaczyna ta fabuła i mówię, dlaczego? Przecież jest dokładnie to, czego chciałem, to co mówisz. Od razu mamy jakby starcie z Predatorem, od razu mamy jakby zawiązanie tej akcji, nie ma żadnej dodatkowej fabuły pod tytułem musimy uwolnić kogoś od porywaczy i tak dalej. Nie ma żadnych wudu ani czego takiego, tylko mamy stricte walkę z predatorami, ucieczkę przed predatorami. Mamy różne postaci, one nie są takim jakby jedną magmą po prostu tej samej tak. Postaci rozłożonej na kilka, może tylko każdy jest trochę inny.
Może nie są, nie są specjalnie jakby fabularnie jakieś rozwiniętymi postaciami, ale są jakieś, ale wiesz dlaczego
ale
każdy jest inny.
Są zróżnicowani, tak. Ale wciąż ten film nie dostarcza w tym sensie, że jest nużący. I po prostu mnie troszeczkę nie obchodzi, co się dalej będzie działo. I tak sobie myślę, że wynika to chyba po pierwsze z tego, że jest jakaś taka... Znaczy, okej, okay, dobra, jest jedna rzecz, która absolutnie momentalnie dla mnie w ogóle eliminuje to, co... znaczy, jakby nie ma tutaj tego, co uważam, że powinno być w każdym filmie o predatorach, czyli kampu. Ten film eliminuje
tak,
jakąkolwiek kampowość.
Tak, ten film
jest
na
ultra
poważnie.
Na poważnie. On jest tak na poważnie, że z takim nadęciem jest opowiedziane od samego początku, że no w tym momencie, w tym sensie już dla mnie jakoś tam traci.
No nie, znaczy ten kamp czystą osmozą predatorów się tutaj pojawia. No Lawrence Fishburne to jest jeden wielki kamp, tak? No to jest taki...
Tak, ale jakby ten film nie stara się, on stara się to przykryć, tak? On stara się mówić, nie, ale wiecie, to jest wszystko takie na serio.
No poważnie,
I w sytuacji, kiedy, okej, ja sobie jestem w stanie wyobrazić poważny film, jestem w stanie sobie wyobrazić poważny film o Predatorach. Nie uważam, że nie jest to dobry pomysł, ale przy bardzo sprawnej realizacji, nie wiem, Christopher Nolan jakby się zabrał za Predatora, być może by zrobił bardzo realistyczną historię, jak Predator tam gania wszystkich po jakimś tam Chicago czy Vancouver I byłoby to wiarygodne jakoś tam.
Znaczy wiesz, ale natomiast... mówię, że to jest film na poważnie, ale było tam trochę dowcipów, tak? Szczególnie te takie dowcipy sytuacyjne ktoś.
Ale...
Szczególnie od Toffera Grace'a, co nie? No, jak tam pokazywał zdjęcia.
Tak, nie, no było tak? Trochę, tak, jasne, było trochę humoru. No,
ale... Zaśmiałem się parę razy, może
tak. Tak, ale to cały czas było w takiej ponurej konwencji, w takiej bardzo gloomy. To wszystko było takie posępne, ale przy okazji mamy takie momenty, kiedy oni na przykład sobie zdają sprawę, że są na planecie i widzimy, że patrzą, jakby mają tą panoramę. Oczywiście tysiące na Księżycu, jakiś po prostu wielki obraz, taki stricte science fiction fantasy namalowany na niebie. Co jest takie troszeczkę tak, no, nie pasuje do tej takiej do tego realizmu, który tutaj mamy w tym filmie. No a po drugie, wiesz, jakoś trudno było, jak sobie myślę o zróżnicowanych postaciach, to myślę sobie o tym, że jednak najlepsze takie team movie, znaczy takie w momencie, kiedy mamy dużo postaci, to jest pokazanie jakiejś bardzo fajnej, ciekawej dynamiki między tymi postaciami, gdzie jakaś jedna postać służy za comic relief, druga służy za jakąś, nie wiem, osobę ułomną, która... Tutaj niby to wszystko mamy, ale cały czas jest jakieś takie... brakuje jakiegoś charakteru w tym wszystkim. Że to,
bo
że to
jest tak,
jest
że te relacje są tworzone pojedynczo, a nie jako. Znaczy nie, są pojedynczo tworzone, tak, że ten nie lubi tego, ten lubi tego, tak. Ten ufa temu, tak. Ten nie ufa temu, a nie jest tak, że ta grupa jakby, że ta osoba jest, ma taki.
Nie odczuwasz tego współdziałania tej całej grupy, jakiejś dynamiki.
Tak, bo jest tak, że są te powiązania, ale nie ma tak, że na przykład ten jest taki, wszyscy jakby rozumieją to, tak? Nie ma tego.
No tak, może na tym polega problem. No a poza tym, wiesz, ja może narzekałem trochę na pierwszego Predatora, to prawda, przyznaję. Być może przesadnie narzekałem, bo teraz jak widzę te kolejne, to coraz przyjemniej mi się myśli o tym pierwszym.
Bo to obejrzałeś, czy w końcu obejrzałeś, a nie obejrzałeś jeszcze Alien vs. Predator, jeszcze.
Jeszcze i powtórki nie. Więc owszem, narzekałem na ten film z tych powodów, o których ty mówisz, ale gdzieś być może nie doprecyzowałem, że chodzi mi też o to, żeby film był bardziej świadomy tego, czym jest. A tutaj jednak cały czas on się stara być takim, no po pierwsze ultra na poważnie, a po drugie kolorystyka tego całego filmu.
To jest szare, co nie?
To jest takie szaro, burę, ponure. I te postaci, to zróżnicowanie jest za małe jak dla mnie między tymi postaciami wciąż.
Ale to jest śmieszne, bo tutaj wrzucali archetypy, co nie? Bo tutaj wrzucali archetypy, tak? I...
Tak, ale no, gdzieś brakuje oryginalności w tym po prostu, znowu. Tak jak masz pierwszy film, który ja mogę narzekać na różne rzeczy, ale on jest oryginalny, bo jest tym pierwszym, a już drugi też w ogóle jest ultra oryginalny, tak? W prawie każdym aspekcie. To tutaj jakby jest motywacja jest troszeczkę taka, nie? Motywacja jest taka, żeby ludzie lubili pierwszego Predatora, nie lubili drugiego Predatora, to zróbmy pierwszego jeszcze raz, tylko trochę tam pozmieniajmy. No i wychodzi coś mało wyrazistego po prostu, zwyczajnie. Jest jakiś taki, nie wiem, czy obawa przed tym, żeby nie tutaj, żeby ktoś nie czuł się, wiesz, niezadowolony tym
sequelem. Znaczy, wiesz, pamiętaj, że jakby po drodze jeszcze miałeś dwa filmy, tak? Może ta teoria, tak? Miałeś
ale
dwa filmy,
wiesz, ja
które
ten film
były
widziałem...
jeszcze jakby... Jeszcze bardziej były jakby zmieszane.
Były czymś innym, tak? Były czymś innym.
Oni chcieli zrobić soft reboot serii tak naprawdę tutaj w tym momencie.
Tak, dokładnie. Chcieli zrobić tak. I ten film zresztą się kończy tak, że tutaj wydawałoby się, że będzie teraz cały ciąg dalszy historii Adriana Brody i tej pani, której w tym momencie sobie nie przypomnę, jak się nazywała. No ale ostatecznie film, chyba on nie był aż taką jakąś klapą finansową, ale też nie był na tyle sukcesem, żeby postanowiono tutaj dalej coś robić z tą serią, więc zrobiono kolejny reboot.
Nie reboot, bo to przecież ten kolejny film to jest nawet sequel, ale od nowa, tak? Że to jest jakby ten, nie to...
Sequel, ale od nowa. I ja powiem ci, że chętnie obejrzę jeszcze raz ten właśnie film Shane'a Blacka, widząc to wszystko teraz jakby razem obok siebie i być może bardziej przychylnym okiem na niego spojrzę ale zobaczymy. W każdym razie jest jedna rzecz, bo generalnie no, nie podobał mi się ten film. On jest porządnie zrealizowany, to się da oglądać, ale no wiesz, od Predatora oczekujesz więcej emocji, więcej jakiegoś stawki jakiejś. Niby tutaj ta stawka jest, ale ona jest taka, że właściwie no whatever, tak? Wrzucony jesteś w inny świat zupełnie, nie znasz tych postaci, nie dowiadujesz się tak naprawdę za dużo o nich, więc no nie jest w stanie cię wciągnąć ta fabuła ze sobą pociągnąć i tutaj nie wiadomo jak bardzo przejmować się tym, co się wydarzy z kolejnymi postaciami.
Znaczy, jest to dobrze zrealizowany film, znaczy mi się podobał na przykład, znaczy ja mam też taką słabość do tego, do do Grace'a, tak? Do Grace'a trochę. Mam do
niego on tam jest najfajniejszym elementem.
Tak, tak. Szczególnie jakby wokół niego się dzieje. Ja się zdziwiłem, że jak były napisy już, jakby było już napisy końcowe, to właśnie on był drugi, tak? Zaraz poza Brodym, który był takim, nie wiem gdzie, dlaczego oni, dla mnie to nie jest casting, nie wiem dlaczego w pewnym momencie ktoś próbowaliśmy castować Brodiego jako właśnie takiego macho przywódcę wojskowego, co nie wiem, co się wydarzyło.
Mi on nie przeszkadzał, bo ja też wiem, że są takie, wiem, że jest krytyka duża wobec Brodiego, że no to nie jest Schwarzenegger oczywiście.
No nie jest.
Ale też okej, okay, tak? Znaczy nie mam problemu z tym, że inny typ głównego tutaj bohatera przedstawiamy.
Ale to nawet nie chodzi o to, wiesz, każdego...
Przedstawiamy tego samego bohatera, tylko tak, w innej obudowie.
Tak, no tak, no, ale wiesz, no powiedzmy sobie szczerze, wiem, że może nie... Ale też jest, każdy może dopakować, jeśli chodzi o, wiesz, aktorów, no oni jednak tak to się zachowują i wiesz, no nie wyglądał źle, tak?
To był czas, kiedy próbowano przepchnąć Brodiego jako tego gwiazdę kina akcji. I za każdym razem ludzie mówią, nie, to jest ale Spielberg, on ma, wiesz, pianista, bo... który ledwo przeżył Holokaust, tak. I proszę tutaj, dał ma łatkę, proszę
ale
go
wiesz,
tutaj nie wpychać.
On ma, on świetnym aktorem dramatycznym, on ma świetny timing komediowy, tak, i to w ogóle nie...
Uwielbiam go jako Salvadora Dali o północy w Paryżu, tam jest cudowny, ale... No i tak samo u Andersona też jest świetny.
No, wszystkim.
Ale to prawda, on jest świetnym aktorem właśnie komediowym. No ale taki był czas, że stwierdzono, że okej, spróbuję czegoś nowego i za to ich cenię, że nie wzięli, wiesz, jakiegoś bodybuildera kolejnego, tylko kogoś innego. Troszeczkę to nie wyszło, ale okej. Jest postać kobieca, która ma trochę więcej tutaj do zrobienia niż postać kobieca w pierwszym filmie i to też propsy za to. Ale to wszystko jest takie, wiesz, wszystko jest na zasadzie takiej bardzo bezpiecznego,
że na papierze to
próby, co możemy, a czego nie możemy zrobić
naprawdę,
z serią. Tak?
To jest tak, co powiedziałem ci na początku, że to jest film, w którym ktoś chciał naprawić wszystkie błędy oryginału i zrobił to.
A jednocześnie oddać mu hołd.
Tak, i coś nie wyszło, co nie? Że
technicznie, nie wyszło.
Znaczy, tak. Mi się dobrze to oglądało, tak? To nie jest jakiś zły film, tak? To...
Wydaje mi się, wiesz co, to jest ciekawe, bo teraz ostatnio jeszcze a propos, chyba na Comic-Conie było spotkanie z Timem Millerem, który był reżyserem, dobrze mówię, Tim Miller chyba, tak, reżyserem Terminator Dark Fate. No. I opowiadał o tym, jak to wydawało mu się, że ma idealny pomysł na zrobienie dobrego sequela Terminatora, ale okazało się, że jednak jest inaczej, że jednak zbierał złe oceny, nie zarobił tyle, ile powinien, według niego. I to jest troszkę podobny przykład, bo mamy teoretycznie film, który właściwie we wszystkich swoich założeniach jest dobry, na papierze jest dobry, bo jakby nawiązuje do wszystkich fajnych rzeczy z oryginału, a gdzieś kombinuje, jak to rozwinąć inaczej, ale coś nie pykło i to jest bardzo trudno tak naprawdę odgadnąć, co tutaj nie pykło, bo teoretycznie to jest to, czego fani chcieli, tak? Więc no, czego chcecie w takim razie? No, ja w tym momencie zawsze mówię, chcę oryginalnej historii, chcę nowego, kreatywnego podejścia do tematu.
Ale
nawet
ludzie nie chcą,
jeżeli to nie będzie dobre, kreatywne podejście, to i tak już sam fakt, że jest nowe,
Ale patrz, robisz kreatywne podejście, nie podoba im się. Robisz tak naprawdę dopieszczoną pierwszą część, robiona na odpowiednie czasy, też mi się nie podoba. No nie będzie, nie będą mieli Predatorów.
Ale nie, przepraszam, pierwszy Predator się podobał wszystkim.
No tak, ale mówię o drugim. Mówię o drugim.
Tak, drugi, no tak, więc dokładnie, te Predator jest odpowiedzią.
Co wy chcecie?
Co wy chcecie, dokładnie. Słuchaj, dlatego nigdy nie należy słuchać fanów, tylko myśleć po swojemu, autorsko, kreatywnie, co możemy zrobić ciekawego z tą serią. Nie zwracać uwagi na to, co chcą fani, bo to jest najgorsza rzecz na świecie. Ale jest jedna pozytywna rzecz, która mi się podobała w tym filmie naprawdę, i to jest zakończenie, gdzie jest ta ostateczna, no może pomijając błotnistego Adriana Brody, ale
no, nie, no nie wiem, ja bym go nie pomijał.
To zaraz możesz rozwinąć temat, ale sama potyczka między predatorami, między naszym bohaterem a predatorami, reveal, kim jest, kto jest bad guyem w drużynie, to wszystko miało ten swój element campu, było ciekawe, zacząłem się wciągać w tą fabułę, podoba mi się rozwinięcie tego lore, że mamy te kastowe podziały predatory. Między predatorami, że są ci więsi i mniejsi, że oni mają ze sobą jakąś zależność. To było, zaczęło być oryginalne i coś nowego, bo przez większość filmu mamy po prostu rehash jedynki i właściwie tak naprawdę nie robimy nic, co by mogło tutaj w jakikolwiek sposób rozwinąć fabułę w ciekawym kierunku. I dopiero pod koniec zaczyna się coś ciekawego dziać, no ale film się kończy wtedy. Ale tak czy siak ten finał mi się podoba. Muszę przyznać, że pod względem tego całego, wiesz, gore i tego, że tam się ta krew predatorów leje, głowy są ucinane, to wszystko to jest to, czego ja oczekuję od predatora i to dostałem pod sam koniec.
Dla mnie to jest bardzo zabawne, że to jest taki film, bo zawsze śmiejemy się, że to jest dżungla, miejska dżungla, czy tam dżungla i to jest polowanie i to jest safari, to tutaj wyobraziłem sobie, że to jest safari, w którym bogaci ludzie zrzucają sobie biedaków, żeby do nich strzelać w swoim prywatnym ogrodzie.
Okej, no tak.
Elegancki predator, no.
Ale przyznaj, że chciałeś nawiązać do safari, bo chcesz znowu wrzucić predatora na tym
Ja sobie wytnę to, co teraz powiedziałem i przerzucę na początek. Ale wstawi mu melonik i monokl.
O tak. No tak, troszeczkę to jest bardziej fancy. To są ci bardziej zaawansowani predatorzy, którzy tutaj mają wyszukane formy rozrywki, nie takie prymitywne, że tam ci mniejsi predatorzy gdzieś tam mogą jeździć po tych miastach.
Niech biegają sobie motłoch.
Tak. A tu mamy naszą rozrywkę. To w ogóle, ale już w tym momencie ty masz lepszy pomysł, bo jakby tam jeszcze była arena, gdzie masz całe, wiesz, masz koloseum i predatorzy przychodzą oglądać rozrywkę, gdzie masz Adriana Brody, który musi walczyć z Topherem Grace'em. Czy było fajne, oryginalne, ciekawe?
Czy chcesz połączyć Predatora z Hunger Gamesami?
I Gladiatorem. Gladiator, Predator. Słuchaj, weź scenariusz Gladiatora i przerób to na Predatora i masz kolejnego
Predatora. Wziąć ten Gladiatora, Predatora, Hunger Gamesa, zmieszać to, wrzucić do sztuczną inteligencję i zobaczyć, Era. Co wyjdzie.
No, tak. No i dokładnie, pewnie wyszłoby coś dużo bardziej rozrywkowego niż ten film. No, więc tacy ci Predatorzy, no. Okej, tak, I guess.
Znaczy mi się dobrze to oglądało, to ja nie mówię, znaczy to jest naprawdę na papierze bardzo dobry film i jak się go ogląda, to... Ja tylko cały czas zastanawiałem się, co zrobią z tym Topherem Gracerem, bo to był jakby jedyny taki tajemnica w tym filmskim, tak? No bo to... Czy
No nie, na początku nie wiesz, gdzie oni są w ogóle, więc...
Tak, to też to było wiadomo. Tak.
Kim jest Lawrence Fishburne?
Lawrence Fishburne, tak?
Nie, wciąż nie wiadomo, kim jest Lawrence Fishburne.
Dokładnie, no.
Jakby to był rzeczywiście jakiś potomek naszego Danego Glovera, to może byłoby ciekawe. No tak, może potrzebował ten film więcej jakichś zagadek, nie wiem. Nie wiem, czego potrzebował. Wydaje mi się, że przede
wszystkim ale to jest na przykład to, że
potrzebował oryginalności.
No, że ta główna zagadka main villana, czyli kto jest w grupie zdrajcą, jakby jest Jest tak super poprowadzone, po prostu naprawdę książkowo poprowadzone, tak? Masz go, od początku jest zagadka, masz jakieś zaszulenie, cały czas robisz jakieś zmyłki, ale dajesz też jakieś hinty. Robisz to tak długo, że człowiek o tym zapomina i na koniec jest fajny reveal, tak? To generalnie, no...
Tak. Jest fajny. Jest fajny. Nie wiem, czy najfajniejszy, jaki widziałem kiedykolwiek.
Ja też nie mówię, że to jest najfajniejszy, ale naprawdę...
A zawsze nie... to jest cel. Nie, no nie, niekoniecznie. Przejdźmy w takim razie do omawiania kolejnego filmu, który nas zawiódł i który uważamy, że jest najgorszym filmem, jaki kiedykolwiek widzieliśmy. Oczywiście Paweł się jak zwykle świetnie bawił, a Kajtan jak zwykle będzie narzekał.
No.
Czyli The Gray Man.
Okay.
Film na Netflixie, reżyseria bracia Russo, ci od Avengersów.
I od, tak, nawet w trailerach tam było.
Ameryka.
Ci od tak, Avengersów.
Civil War, więc poprzeczka wysoko postawiona, przynajmniej dla mnie. No i to jest trochę tak, że jakby gwoli wstępu, to jest trochę tak, że ja bardzo liczyłem na to, że ten film przełamie pewną taką rutynę kina akcji Netflixowego, która sprawia, że będzie ciekawy, że no, że będzie dobry, masz rację, że będzie dobry po prostu, że nie będzie przeciętny.
Ten film miał potencjał
na to, nie tylko jeśli chodzi o reżyserów, ale jeśli chodzi o aktorów, jeśli chodzi o sceny akcji. Dużo rzeczy w tym filmie naprawdę mi się podobało i naprawdę sprawiało, że miałem nadzieję, że ostatecznie jako całość to będzie naprawdę dobry film akcji.
I
koniec końców po obejrzeniu stwierdzam, że przyjemnie się to ogląda, absolutnie jako czysta rozrywka to jest okej. Okay. Natomiast nie przełamał dla mnie cały czas tego Netflixowego stylu robienia akcyjniaków, czyli jest troszkę wyżej niż te inne produkcje, no bo już nawet sam fakt, że to lepsi reżyserzy, że to jest na kanwie znanych książek, że mamy świetnych aktorów, którzy to od razu podnoszą, większy budżet, no to on jest jakby automatycznie trochę lepszy, no automatycznie może źle powiedziane, ale no jest lepszy, natomiast nie na tyle lepszy, żebym mógł stwierdzić, o kurde, w końcu na Netflixie obejrzałem dobry akcyjniak wysokobudżetowy od Netflixa. No nie mogłem tego powiedzieć, niestety, a bardzo chciałem, bardzo starałem się to powiedzieć.
Ja ci powiem tak, ten film, jakby to ładnie ująć, to jest film, w którym fabuła służy do tego, żeby pokazywać kolejne ciekawe sceny akcji, tak? Na tym polegają akcyjniaki. Mamy set piece i fabuła jest do tego, żeby przejść z jednego do drugiego. Tylko, że tutaj te set piece są słabe. Bo ta fabuła to machnij ręką. A te set piece jakby konceptualnie są spoko, ale realizatorsko są słabe, tak? Że na przykład,
nie wszystkie chyba.
Może inaczej.
Bo niektóre są dobre.
Niektóre są okej, okay, ale w momencie, w którym na przykład spadali z... spadał z samolotu. Jezu, to było tragiczne po prostu. No po prostu to było po prostu absolutnie wyglądało, jakby gościa wrzucili do zielonej galaretki i potem wszystko wokół nakręcili od nowa, tak? I to nawet daje tylko mi przykład, jak to, wiesz, rzeczywiste tworzenie tych scenografii, tych scen, tych rzeczy jest pozytywne dla filmu, tak? Dlaczego się tak świetnie bawiłem na Top Gunie, gdzie czujesz po prostu wszystko, co się dzieje, to jak robi, jak jest Mission Impossible, że to czujesz po prostu tą grawitację. Tutaj to wszystko to było takie sztuczne, tak? Nie wiem, czy bracia Russo po prostu...
Mówię, jeszcze raz, nie wszystko, nie, ale...
Co? Ne?
Będę tak się tonował co chwilę. nie, wow.
Że jakość tych scen akcji jest taka, że... To jest, że Netflix obecnie jest miejscem, do którego zlatują filmy, te akcyjniaki szczególnie, które powinny być na straight to DVD, tak? Czy straight to video. I tylko, że normalnie w tym świecie, tych straight to video, nie masz Ryana Goslinga i Chrisa Evansa, tak?
I 200 milionów budżetu.
Tak, co nie? I nagle, okej, masz taki budżet, I co z nim robisz, co nie? Bo naprawdę brakuje tutaj naprawdę.
Jesteś braćmi Russo, którzy zrobili. No jednak sobie można narzekać oczywiście na czy Avengersów, chociaż nie wiem, czy ktoś narzekał na tego, na Winter Soldier. Chyba się wszystkim podobał Winter Soldier.
Nie, Winter Soldier to jest generalnie, tak? Filmów, tak?
No, no to to jest znakomicie zrealizowany technicznie film, jeśli chodzi o sceny akcji, jeśli chodzi o montaż, to wszystko.
Choreografię i choreografię. Tak dalej, tak?
To, tutaj, wiesz, tutaj mamy momenty przebłyski, że ta choreografia jest fajna, no, że te ujęcia są ciekawe. Natomiast jest to takie strasznie nierówne, bo tak jak mówisz, mamy z jednej strony bardzo chamski green screen, a z drugiej strony mamy całkiem sprawnie zrealizowaną scenę walki, a potem znowu mamy jakiś strasznie poszatkowany montaż i coś, co wygląda biednie jak na taki budżet.
Tak, tak, bieda, no.
Strasznie brak konsystencji temu filmowi. No, tak. To nie jest tak, że oglądasz, nie masz poczucia po obejrzeniu tego filmu, że obejrzałeś jeden wielki, znaczy jeden spójny film, który ma swój charakter, tylko to jest film, gdzie jest rzucane są różne techniki, różne też sposoby kręcenia, bo raz jest jakieś ujęcie z drona, raz kamera jest stabilna, raz jest
ruchoma. Ja uważam, że ujęcia z drona powinny być zakazane w filmach wysokobudżetowych generalnie.
Ja tak nie uważam, bo to były spoko ujęcia.
Wiesz, macie po coś, jakby, że te ujęcia z drona są strasznie nienaturalne, kiedy masz ujęcia z żurawia, tak? Znaczy nie z żurawia, tylko tego z Crane'a, tak?
Wysięgnika,
No to one jest zupełnie inny, ma ten ruch, bo ma opór na ruchu, tak? A drony często mają tak, że nie mają oporu, bo masz jeszcze do tego stabilizację, tak? I to psuje trochę efekty, co było na przykład w tej sekwencji z Pragi, na przykład to było widać czasami, tak?
No tak, tak, no czy masz rację, że wiesz co, inaczej, ja nie miałbym z tym problemu, gdyby wokół tej formuły, tego jakby sposobu kręcenia cały film się jakby, wiesz, był stworzony, tak? I wtedy byś czuł jednolitość przynajmniej w tym wszystkim.
No okej, okay, no.
Z jednej strony masz bardzo takie ciężkie kino akcji z naprawdę dobrymi praktycznymi efektami, dobrymi scenami walk, gdzie czujesz to uderzenie, gdzie czujesz ten, wiesz, że tam coś się zaraz rozpadnie i wybuchnie. A z drugiej strony masz tego leciutkiego drona, który przelatuje w jakimś ultra szybkim tempie, jeszcze przyspieszony jest na filmie, gdzie rzeczywiście tracisz ten ciężar. I, no, no i mówię, to jest jakby całe wrażenie z tego filmu, bo jakby już nawet się nie czepiamy fabuły w tym momencie, która oczywiście ma mnóstwo wad i tam jest mnóstwo rzeczy, które znowu potencjał był naprawdę duży, ale to może przejdziemy za chwilę. Ale te sceny akcji, że właśnie nie ma tego, nie czujesz tej konsystencji, znaczy tej konsekwencji i konsystencji też, znaczy ona jest na tyle rozbiegana, że po prostu masz takie, ostatecznie jesteś rozchwiany tak emocjonalnie, tak wrażeniowo, a nie czujesz tego, że obejrzałeś coś konkretnego, coś namacalnego, tak?
No tak, ale z pozytywów, tak? Na przykład Ryan Gosling, Chris Evans i Ana de Armas, zajebiście.
Zajebiście cała trójka.
Cała trójka tych głównych aktorów jest super.
Oni w ogóle podnoszą ten film naprawdę.
Tak, bez nich.
Dużo wyżej niż powinien.
Po prostu timing Goslinga w tym filmie jest po prostu tak niesamowity. Po prostu jak on wiesz, widzi, że on czeka tą sekundę, żeby powiedzieć tego one-linera i czujesz to. Chris Evans, który w ogóle każdą scenę,
się bawi. Nareszcie może zrzucić ten strój kapitana Ameryki i może założyć tego paskudnego wąsa i się bawić rolą. I to absolutnie jest piękny w tym.
Tak, to po prostu jak on tam, no, każda scena, w której on jest, to on wie, że to jest, on jest zły i się po prostu bawi tym, jest, no, a mimo tego jest bardzo charyzmatyczną osobą, więc ten, no,
Ana de Armas.
Która też tam się pojawia i ona też mi się wydaje, że to będzie jedna z tych, znaczy będzie, tak? No ona już jest, tak? No przecież ona grała przecież w Bondzie tym ostatnim, tak? To...
Ona cementuje coraz bardziej swoją pozycję w Hollywood jako świetna aktorka akcji i świetna aktorka dramatyczna też, tak? No. Bo zaraz ją zobaczymy w Blond jako Marilyn Monroe i pewnie też wszystkich tutaj powali. Widzieliśmy ją w Knives Out, gdzie też świeciła obok Craiga, Daniela Craiga, więc tak, no to jest jasne, ona tu jest świetna i aktorsko ten film naprawdę robi robotę. ten mój problem też taki, bo oczywiście ja nie oczekiwałem, że to będzie nie wiadomo jak skomplikowana albo jak ciekawa fabuła. Wiadomo, że to był jest pretekst do kolejnych scen akcji, ale po pierwsze miałem problem z tymi scenami akcji, o czym mówiliśmy przed chwilą, a po drugie pomyślałem sobie tak, okej, okay, jeżeli już robią taką super postać jak Chris Evans, gdzie mamy tego antagonistę, który jest już tak wyrazisty, że już chyba bardziej być nie może, i go zostawiamy i kurde, i musi siedzieć przed monitorami i wszystkim dowodzić, zamiast samemu tam
tak, iść, i wejść tak, i tam strzelać. No.
No to kurde, dopiero pod koniec dajemy mu szansę i okej, okay, dobra, jest ten build-up niby, bo w tym momencie już możemy chyba przejść do spoilerów. Jest build-up taki, że będzie to starcie naszych dwóch no tutaj głównych przeciwników.
Przy zachodzie słońca. Wschodzie słońca.
Tak, i ono nie dostarcza moim zdaniem. Znaczy nie, ono jest
absolutnie
takie...
Nie. Bo oni nie mają ze sobą...
Okay.
No bo oni się niby znają, mieli jakiś konflikt ze sobą, ale to takie...
Nie ma podbudowania konfliktu między nimi. To jedna rzecz, tak.
Ale najgorsze jest to, że oni... Ten konflikt był głupi z perspektywy fabularnej, tak? No bo przecież najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby to, żeby ta laska w niego strzeliła, tak? Że to było najrozsądniejsze rozwiązanie w tej sytuacji.
Oczywiście.
Oni chcieli się jeszcze naparzać i byłem taki, co? Co? Mi się wydaje, że idealnym rozwiązaniem tej sytuacji było strzelić i jakby to rozwiązało ten konflikt między nimi, tak? Że on...
Ale słuchaj, no nie no, ale czekamy na tą naparzankę. No nie mów mi, żebyś był zadowolony.
Ale mi się wydaje, że po drodze.
To zabili za szybko.
No ta naparzanka była też spoko tak kręcona, to prawda.
Naparzanka była spoko, ale znowu mamy gdzieś jakąś taką... Ten build-up jest na tyle duży, że oczekiwałem dużo bardziej over the top tej sceny, że ona będzie po prostu, że poza tym, że będzie bardzo fajna choreografia, to będzie jakieś pomysłowe wykorzystanie scenograficzne.
No to podtapia go, tak? No to jest wykorzystanie.
Podtapia go. No i akcja dzieje się oczywiście w labiryncie, bo gdzie miałaby się dziać. Więc tutaj ma problem. Poza tym właśnie jeszcze jest kwestia czegoś, co moim zdaniem w ogóle miało największy potencjał i było jedną z fajniejszych rzeczy, czyli relacja między Goslingiem i tą dziewczynką.
Która też była
nomen omen. Zuta, no. Dziewczynka to jest aktorka, z którą widzieliśmy w Once Upon a Time in Hollywood, która była tą dziewczynką uczącą się swojej kwestii i gadającą z
Kapno. I to jest wyrosła.
Ten moment, który wszyscy mówili, o kurczę, ale to jest świetna aktorka młoda. I ona jest tutaj też świetna, oczywiście.
Ale
mamy świetny build-up pod tytułem te sceny, kiedy on się musi opiekować nią. I kiedy widzimy, że ona jest takim, wiesz, spoiled brat i że po prostu ona cały czas tylko ma jakieś tam do niego przytyki, a on to znosi, wiesz, spokojnie. Troszeczkę jak Leon Zawodowicz i Natalie Portman. To jest jego praca, tak. I fajnie się buduje właśnie taka dynamika między postaciami i nic z tym tak naprawdę nie robią
tak,
na koniec.
Ona jest taka niewypała, odstawiają... jest ta dynamika,
tak,
co nie?
Odstawiają na bok.
Mhm. Że jest jakiś niewypał, tak? Że jakby aktorsko jest spoko, ta dziewczyna też jest fajnie tutaj zagrała, ale jakby jest, że to coś do czegoś dochodzi, oni próbują coś z tym zrobić, ale nic z tego nie ma. Ale jeśli chodzi o fabułę, to moim zdaniem to jest coś, co sobie zapisałem mentalnie w głowie i muszę w końcu to powiedzieć, żeby wyrzucić sobie z ramu. Amerykanie nie wiedzą, jak działa Europa i plus Amerykanie nie wiedzą, jak działają jebane tramwaje.
Że... Oj tak. Ale to jest przecież... ale to ma swój urok.
Amerykanie. No tak, no przecież w Europie wszystko można, wszędzie można się przenieść. Nagle Ryan Gosling bez paszportu, bez niczego, przenosi się z Turcji nagle do tam, nie wiem, gdzieś tam chyba do Włoch, nie, do Pragi chyba dociera, czy gdzieś tam do Wiednia i robisz, no ale jak on to zrobił? Przecież tutaj trzeba, wiesz, paszport wyciągnąć, przenieść się tam normalnie, tak?
No okej, okay, ale to by za długo, za dużo czasu.
Tak, no wiem, ale jakby nie pokazał, jakby wystarczyła jedna scena, bo nie wiemy do tej pory, jak się przeniósł 1000 kilometrów nagle, no ponad 1000 kilometrów nagle, tak wiesz, znikąd.
Mhm.
No i to, jak nie działają tramwaje, to jest byłem taki...
Jakie to byłoby urocze, gdyby na przykład... dodać do tego na przykład wkurzonego motorniczego.
Tak.
Nie wie, co się dzieje. I mówi, no to Kto to mi po dachu chodzi, nie?
Albo nawet taką.
Co to się dzieje? Nie.
Albo nawet taką scenę.
To są automatyczne, wiesz, tramwaje, które potrafią jeździć 120 na godzinę i w ogóle, wiesz, nie ma problemu. Super wyścigowe samochody ledwo nadążają za tymi tramwajami.
Ale, albo nawet taką scenę jak z Amazing Spider-Mana, gdzie jest ten gościu, który sobie ma słuchawki i sobie gościu jedzie. Taką, wiesz, taki dowcip wrzucić nawet. Dlaczego to się dzieje?
No bo. No i tak, dokładnie. Brakuje tej finezji w takich scenkach rodzajowych tutaj. Wydawało się chyba braciom Russo, że wystarczą one-linery, ale brakuje rzeczywiście takiego tutaj
humoru,
który troszeczkę to ściągnie w dół i pokaże, że to jest taka życiówka bardziej, nie? Mhm. Znaczy, no wiadomo, że to nie jest życiówka, ale to jakby fajnie by wyrównało te absurdalne sceny akcji, tak, które tutaj dzieją się takie rzeczy, że...
No mówię, no jak już była scena z samolotem i byłem taki, okej, samoloty tak nie działają, co nie jest.
No.
To by ale się to, nie wydarzyło.
Ale to jeszcze nie wiem, nie znam się, ale na tramwajach.
Jeździmy. Jesteśmy z Europy. My wiemy, to co są zresztą
tramwaje, które podobno we Wrocławiu jeżdżą, także...
No, Wrocław, Praga to samo. Wrocław, Praga to samo miasto, tak naprawdę.
No tak, tak. Także, no kurczę. To wszystko narzekamy, ale wydaje mi się, że po pierwsze narzekamy dlatego, że mieliśmy jednak spore oczekiwania.
Tak, ja uważałem, że to będzie na pewno zdecydowanie lepszy film niż zobaczyłem. I to jest taki problem. Mm-hmm. Tak? I...
No ale czy myślałeś o tym bracia Russo?
Nie, myślałem o tym. Ja nie uważam, żeby oni byli... Znaczy, uważam, że jak był Marvel, to oni mieli jakby pieniądze pieniędzmi, tak? Ale Marvel ma też dostęp do... I Disney w ogóle ma też dostęp do zupełnie innych rzeczy. A tutaj byli zostawieni sami z pieniędzmi. Tak? Bo to Netflix.
Okej,
no
może.
Nie mieli dodatkowych rzeczy, tak? No bo...
Ale doświadczenie jest doświadczeniem też, tak?
No ale jakby wiesz...
Wiedzą, jak się robi filmy.
No tak, ale jako reżyser na takiej produkcji, tak wysokobudżetowej, to jeśli oni działają tutaj bliżej jak producent, tak? To jeśli nie jesteś takim producentem kreatywnym na takim przedsięwzięciu, to ty nie masz tak naprawdę kontroli nad tym, że jako reżyser ty wybierzesz sobie może aktorów, będziesz ustawiał sceny, będziesz ustawiał kamery, będziesz myślał, jak to może wszystko wyglądać, ale nie wynajmiesz operatora, nie wynajmiesz osoby, która będzie ci koordynowała stanty, tak? I te choreografie tworzył do wszystkiego. Nie wybierasz osoby, która będzie tam robić. Nie masz na ten takiej mocnej kontroli, tak? No bo to producent kreatywny, czy tam producent główny będzie ci wybierał te osoby, z którymi ty masz współpracować. I to, że ty masz jakby jedną wspólną wizję do tego, nie będzie odzwierciedlało ostatecznie takiego projektu, tak? Disney się w tym specjalizuje, że po prostu jakby te producenci mają to wszystko tak zamknięte w sobie, że te filmy Marvele wyglądają podobnie, ponieważ to nie chodzi tylko o reżysera, ale też chodzi o całą tą otoczkę tego wszystkiego. Tutaj tego nie ma, tak? I wiesz, wystarczy, że...
Ale oni... akurat ich filmy nie wyglądały wystarczająco różnie. Znaczy, była sugestia taka w tych filmach Marvelowych, że mamy do czynienia z reżyserami, którzy mają swój styl, tak? Którzy mają coś do powiedzenia. I ja będę tutaj bronił też Avengersów, bo okej, może Endgame ma swoje wady. Dla mnie jest naprawdę świetny film.
No,
ale,
zaczynasz się przygotowywać do tego.
Nie, może ma swoje wady. Ja nie mówię, że ja tak uważam, ale nie będę na razie się o to kłócił. Natomiast jeżeli chodzi o Infinity War, no to chyba generalnie możemy stwierdzić, że to był naprawdę dobrze zrealizowany film Marvela. Tak. Był jakiś, był wyrazisty. Oni świetnie zapanowali nad tą całą wielką machiną i tym wielką historią z dużą ilością postaci. Więc wydawało mi się, że jeżeli dostaną budżet i będą jeszcze od Netflixa, gdzie mogą właśnie, mają wolną rękę i mogą robić co chcą, to dostaniemy coś dużo mniej bezpiecznego niż to zostaliśmy, bo dostaliśmy jednak dość bezpieczny produkt.
No tak,
i to było...
ale żeby zrobić żeby napisać scenariusz i wszystko spiąć ze sobą, to ty potrzebujesz jedną, dwie osoby, które pomyślą i znajdą pomysł na to, a nie całej otoczki, całej gigantycznej machiny. To jest, wiesz, no sam powiedziałeś, 200 milionów to jest bardzo dużo pieniędzy i to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo pieniędzy, które łatwo przepić, tak? Bo to im więcej pieniędzy masz na film, tak naprawdę, to jakby...
Ja myślę, że Jak oni pojechali do tej Pragi, to już mieli zacząć kręcić, ale odkryli te kafejki i to tanie piwo i mówią, dobra, kolejka dla wszystkich.
Dzień dobry, knedle.
Nie, no spoko, wiesz, no naprawdę, to nie o to chodzi. Nie należy też... Nie chcę oczekiwać od tego typu filmów nie wiadomo jakiego poziomu scenariuszowego, czy żeby to był nie wiadomo jak wybitny film. Ale wydaje mi się, że w obrębie tego, czym ten film chciał być, czym ten film zapowiadał się, że będzie, no jednak nie dostarczył w jakimś tam jakimś znaczy, aspekcie. No. Wciąż jakby, dużo, też... znaczy, wciąż trochę lepszy od tych innych Netflixowych
tak,
akcyjniaków.
Tak, ale no mówię ci, gdyby te sceny akcji, by oni uczyli się tworzyć gigantyczne sceny walki, tak, czy setpisy, robić na green screenie, tak? Mi się wydaje, że to wybrali złe osoby do tworzenia tego tak naprawdę bardzo może przyziemnego scenariusza. Bo to tak naprawdę, gdyby tutaj wpadła ekipa tego Toma Cruise'a, to by był super film. Gdyby zrobić z tego filmu Mission Impossible to, i wziąć praktycznie ten sam scenariusz i trochę go zamienić, żeby wszystko pasowało, to byłby świetny Mission Impossible.
Bo wiem, ja na to czekałem. I to jest to, czego ja chciałem po tym filmie. Chciałem, żeby to był kolejny Mission Impossible, kolejny Bourne minus ruszająca się kamera, żeby to było na tym poziomie, bo mogą być tego typu akcyjniaki i nawet niech będzie kampowy w swojej historii.
Tak, bez problemu.
Niech tam nie tłumaczą w większości rzeczy, nie szkodzi. Mission Impossible jest bardzo kampowa. Natomiast niech to będzie na tym poziomie. No, wydawało mi się, że już to jest czas, kiedy Netflix wypuści coś takiego, ale jeszcze nie.
Ale wiesz, no cały bo czas. Wiesz, jak masz pieniądze, to po co masz spuszczać ludzi z samolotu i ryzykować i wydawać pieniądze, skoro możesz wsadzić ich do green screena, a potem...
Resztę przepić.
Resztę przepić w praskich pubach, a tak naprawdę po prostu patrzeć, jak ludzie za pomocą potu i krwi tworzą animacje naokoło, tak? No bo tak się to zacznie...
Ale może właśnie tym animatorom wtedy zapłacili więcej, bo...
Mam nadzieję, niech oni.
Dobra, macie więcej kasy, dali nam tyle kasy, a nam się nie chce tutaj angażować prawdziwych samolotów, to skombinujcie coś.
No tak, ale wiesz, ale naprawdę, gdyby naprawdę spuścili go, że naprawdę, no scena, będę wracał tej sceny z samolotem, bo ona jest po prostu tak tragi, jak już spadł.
Oczekujemy, ale nie, słuchaj, nie można od wszystkich oczekiwać, że będą Tomem Cruise'em i będą spadać z
samolotu. Tak, za 200 milionów ja skoczę z tego samolotu.
Okej. No dobrze, no ale ty nie jesteś Ryan Gosling, więc
no
dla
ja
ciebie
nie
to
byłoby, Ryan Gosling.
Gdybyś jeszcze całował ich po rękach, dziękując, że miałeś szansę, a Ryan Gosling powiedział, potem... nie skoczę.
Skąd?
Nie, jestem Ryan Gosling.
Skąd
nie
skoczył?
Także a tramwaj wejdę, ale...
Nie no, kurde. Ostatnio jechałem tramwajem. Była jakaś sytuacja, że musiałem z pracy z Piotrkowskiej wrócić do domu komunikacją miejską. I wchodzę do tramwaju i sobie jadę i nagle wchodzi, czuję taki zapach nieprzyjemny. Patrzę, odwracam się, patrzę, a tam pani otwiera sobie, wiesz, foliówkę i tam zaczyna jeść rybę. Taką wiesz, wędzoną rybę. Nigdy w życiu nie wstałem, nie wyszedłem z tramwaju i przyszedłem się do drugiego wagonu, żeby tego tam nie przebywać. A no, propos, widzisz, jakby na przykład w tym filmie była na przykład taka pani, co je taką...
Taka rybę. Scena, no. Tak, właśnie. W tym czeskim tramwaju zdecydowanie mogłaby się pojawić pani z rybą, ale ten film nie miał czasu, żeby takie sceny tam wrzucać i bardziej się skupiał na mało oryginalnej i już oklepanej fabule. No dobra. Czyli co? Czyli to byłby Greyman. Ja, wiesz, ja ostatecznie mogę ten film polecić w sensie tak jak... Tak, dokładnie. Jak napisałem w recenzji, do pracowania niech sobie leci. Natomiast no Netflix musi się naprawdę tutaj pokombinować, co zrobić, żeby przyciągnąć fanów. Już tu zapowiadają teraz kontynuację, a ja właśnie przeczytałem artykuł gdzieś, że owszem, powiedzieli, że będą dwa kolejne filmy z cyklu Greyman, czyli nasz James Bond pod tytułem Ryan Gosling powróci. Ale okazuje się, że ten film, że ogłosili to jeszcze zanim były wyniki z weekendu oglądania. Okazało się, że wcale nie są takie dobre. Że wcale nie było aż tak dobrej oglądalności, jakby oczekiwali tego. I teraz jak patrzę na numerki, to ta oglądalność jest niższa niż na przykład dopiero co film, który się pojawił czyli Adam Project z Ryanem drugim Ryanem Reynoldsem, który też oczywiście był mocno promowany, ale to był stricte familijny film, tak? Znaczy on aż, taki, szerokiego spektrum nie miał, jeśli chodzi o target. Natomiast, no ale poradził sobie lepiej, tak?
A w porównaniu do Spiderheada? Jaki jest miał Spiderhead ten?
A Spiderhead nie ma tutaj przykładu, ale jest przykład Red Notice, który w ogóle który jest, wiesz, najbardziej popularny.
Tak. A ja nie widziałem
o wiele.
A ja ostatecznie go nie widziałem, no.
Kino akcji na Netflixie, no nic wartego oglądania.
No, ale
tak, 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 dają przykłady, wiesz, to wciąż jest dobra oglądalność, to wciąż jest topka tych oglądalnych filmów, ale to jest najdroższy film Netflixa w tym momencie, tak?
I nie widać.
Wiesz co, czasem widać, ale nie zawsze. No dobra.
Mówię.
To co?
Niech zatrudnią Niech zatrudnią Toma Cruise'a do tego, no.
Tak, Tom Cruise to the rescue. Więc to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Żegnają się z wami Kajetan i Paweł, któremu wysiadł mikrofon, więc nie może się pożegnać. Do usłyszenia. Cześć.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.
Przejdźmy teraz.
Smooth segway.
No chciałem powiedzieć, ale mi się wtrąciłeś w planie, no cholera jasna. Już miałem całe zaplanowane wszystko pięknie i nie. Smooth segue! Fuck. Dobra, jeszcze raz.